W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Siema, dzisiaj ze mną jest Emil Truszkowski. Emil zajmuje się opowieściami o Korei Północnej i Japonii. I trochę ciężko było mi się z nim umówić, bo pojechał na wyjazd vanem na 40 dni ze swoją żoną, także odłożyliśmy nasz podcast. Chciałem o tym pogadać dużo wcześniej, pozadawać trochę pytań na temat Korei Północnej, ale udało się go złapać dopiero teraz. Także mega dzięki, Emil, że dołączyłeś i jakbyś może powiedział od siebie, czym się zajmujesz i co robisz aktualnie.
Bardzo dziękuję, Przemku, za zaproszenie do podcastu. Bardzo miło. No ja obecnie mieszkam w Japonii. Możecie mnie kojarzyć z kanału Pozdro z KRLD, który jest o Korei Północnej, bo tym się zajmuję. Oraz także prowadzę kanał o Japonii, kanał Aiko Emil na YouTubie. Ostatnio dobiliśmy do 100 tysięcy subików. No, taki mój mały sukcesik życiowy. Wow. Tutaj. No, się pochwalę się na początek, tak? Udało się, w końcu trochę to trwało. To była długa, długa 7-letnia droga, bo mniej więcej tyle już nagrywam na YouTubie i taka jest moja, taki mój staż jest, jeśli chodzi o twórcę internetowego. Zaczynałem w 2014 roku właśnie z blogiem Pozdro z KRLD. Potem rozpocząłem swój kanał na YouTubie o Korei Północnej. No i przez te wszystkie lata staram się opowiadać o tym kraju, który jest bardzo taki tajemniczy, często uważany za bardzo dziwny, szalony, niebezpieczny, nieprzewidywalny. A ja się zawsze starałem opowiadać o tej Korei Północnej w taki sposób normalny, ludzki, bez jakichś właśnie wielkich tutaj sensacji, szukania sensacji, emocji, tylko w taki właśnie bardziej przyziemny sposób. I no, mogę powiedzieć, że nie sądziłem naprawdę na początku, jak zaczynałem, że ktoś to będzie oglądał, no bo generalnie to kogo obchodzi Korea Północna, prawda? Tylko mam wrażenie, że ta Korea Północna się pojawia w newsach, jak jest jakaś bomba atomowa, jakaś nowa rakieta czy coś, albo Kim Jong-un podobno umiera. No to tylko wtedy się mówi o tej Korei Północnej, o mieszkańcach tego kraju. I no, a jak się okazało, że ktoś się tym interesuje, i to mnie bardzo, bardzo cieszy.
Tak jest, zdecydowanie jest zainteresowanie i Koreą Północną, i Japonią. A wiesz co, ja też jestem bardzo zainteresowany twoją osobą, bo z tego co czytałem, to kiedyś pracowałeś w Japonii i później zacząłeś nagrywać te filmiki na YouTubie i prowadzić kanały, i z tego co rozumiem, to w tym momencie się z tego utrzymujesz i zacząłeś żyć jako YouTuber i podróżnik, tak?
Tak jest. Zaczynałem od zera. Nie miałem żadnych kolegów w branży, nikt mnie nie wybił na początku. Zaczynałem dosłownie z zerem subskrybentów. Pierwsi subskrybenci to był pewnie mój brat, moja mama, moi jacyś znajomi, którzy po prostu zasubskrybowali kanał, żeby mi zrobić przyjemność. I zacząłem po prostu nagrywać filmiki. Jak obejrzysz moje pierwsze filmy na YouTubie, to jest taka amatorszczyzna, że teraz to trochę wstyd, nie? Tak to wygląda, jaka jakość, dźwięk do chrzanu. No ale tak każdy z nas zaczyna, prawda? I to jest przykład tego, że po prostu można zrobić kanał na YouTubie o właściwie wszystkim, prawda? Jeśli cię to pasjonuje i faktycznie potrafisz poświęcić temu dużo czasu i swojej energii, prawda? Bo to wymagało dużej ilości pracy. Osoby, które nie zajmują się YouTube'em, nigdy czegoś takiego nie robiły, to mogą się dziwić, jak ktoś mówi, że to jest praca. Jak się na tym zarabia pieniądze i się pracuje więcej niż na jeden etat czasem, prawda, poświęca więcej godzin w tygodniu niż przeciętny pracownik biurowy, nawet w Japonii, czyli dużo godzin, to jest to praca. To jest praca. Ja wykonuję jakąś pracę. Ja wykonuję pracę jako taki właśnie YouTuber, tworząc filmy, komentując różne sprawy, jeżdżąc do Korei Północnej, także po Japonii, opowiadając o tych krajach, pokazując te kraje, tłumacząc te kraje. I to jest moja praca. Ja też prowadzałem wycieczki po Japonii, o Korei Północnej, na tym też zarabiałem, ale pandemia przekreśliła wszystkie te plany, bo nikt już nie może przyjechać ani do Korei Północnej, ani do Japonii, więc teraz się utrzymuję całkowicie z YouTube'a. No, wiadomo, reklamy na YouTubie, Patronite, donaty, streamuję bardzo dużo, dlatego też ciężko było nam się po prostu umówić, bo ja streamuję praktycznie codziennie po 8-10 godzin. Tak? Poza domem robię streamy IRL w Japonii, łażę po Tokio, jeżdżę na rowerze, podróżuję kamperem, odwiedzam różne miejsca, jem, bawię się z Japończykami, piję z kolegami, no normalne życie pokazuję po prostu i no, kiedy realnie po 8-10 godzin czasem, więc trudno jest znaleźć już czas na cokolwiek innego.
Brzmi to niesamowicie. I ile osób ogląda takie streamy u ciebie?
No średnio od 500 do 800 osób zazwyczaj. No.
I siedzą z tobą najbardziej... przez... Słucham.
Nie siedzą cały czas. Wiesz, ze streamami na Twitchu, bo ja streamuję na Twitchu, nie na YouTubie teraz, przyniosę na Twitch. Ze streamami na Twitchu na początku też właśnie się dziwiłem, że ktoś streamuje po 8-10 godzin i cały czas ktoś to ogląda. Prawda? Potem zrozumiałem, że to nie jest tak, że ktoś ogląda od początku do końca ten stream, tylko po prostu tak jak telewizor albo radio, włącza sobie, prawda? Gdy akurat ma ochotę, ma czas, albo robi coś innego i w tle mu leci ten stream. Ja coś opowiadam, coś pokazuję i dzięki temu może przez chwilę się poczuć, jakby był na miejscu tutaj ze mną w Japonii. Więc ta osoba może być 10 minut, 15, 30, godzinę, 2 godziny, prawda? Więc widzowie się rotują po prostu na streamie, prawda? Więc tak to działa. No i zdziwisz się, najbardziej popularne są streamy, jak na przykład wyciągam figurki z automatu. Taki ufokacze, nie? I wyciągam figurki na przykład z postaci z Dragon Ball'a, nie? Takie coś przyciąga najwięcej widzów właśnie, bo się coś dzieje na ekranie, są emocje, trochę jakiegoś elementu hazardowego może, trochę wygłupów i jest dobra zabawa, no.
No. Z automatu to znaczy wyciągasz to gdzieś na ulicy, czy robisz to gdzieś w domu? Nie kumam.
Nie, no, są automaty, arcade'y, ufokaczery, kojarzysz? Tak jak
Nie.
W Polsce tego nie ma w ogóle? No w Japonii są popularne ufokaczery, masz taką chwytak i on wyciąga figurkę, nie?
Aha, to streamujesz z tego?
No. Idę z plecakiem do streamowania, do arcade'a w Tokio, prawda? Pokazuję, jak wyciągam na przykład figurkę. Oczywiście to nie wszystko, prawda? Spaceruję, pokazuję, coś jemy, coś pijemy, spotykamy ludzi, gadamy z Japończykami, poznajemy Polaków, co mieszkają w Japonii, więc no, oczywiście nie tylko cały czas figurki, ale no, właśnie tylko przykład tego, że nawet coś takiego jak wyciąganie figurki z postaci z Dragon Balla może być emocjonujące właśnie, jak to pokazujesz widzom. Dla nich to może być coś nowego i też fajna zabawa. No.
Jak streamujesz w ten sposób, to nagrywasz to jakąś kamerką? Jakiej kamery używasz?
No to ja nawet przygotowałem tutaj mój zestaw do streamowania, to też jest ciekawe. Jeszcze
dobra, chętnie obczaję.
Nowego setupu jeszcze nie pokazywałem za bardzo. To jest kamera Sony z Action Cam.
Wygląda jak kosmiczny statek.
To podłączasz
biało-czarny
kabel do ładowania. Musisz ładować to, bo się rozładuje po godzinie. Kabel HDMI, prawda? I obraz leci do sprzętu, do streamowania, który to enkoduje i wysyła później dalej na serwery. Nam przeskakuje jeszcze po drodze przez gdzieś tak dwa serwery różne. To, co ja teraz posiadam, to w ogóle wygląda trochę jak ładunek wybuchowy. Wygląda jak bomba. Tak to wygląda.
I coś takiego nosisz ze sobą?
No, to się wrzuca do plecaku, tą całą plątaninę kabli. Tu jest powerbank, enkoder Elgato, plus takie urządzenie, to ostatnio zakupiłem nówka. To jest NVIDIA Jetson Nano. Taki programowalny komputer, no to trzeba było wgrać specjalne oprogramowanie służące do streamowania w wysokiej jakości. No i streamuję w Full HD 60 FPS-ów. To czasem niektórzy na YouTubie mają gorszą jakość, więc no, wygląda fajnie ostatnio.
Czy to wygląda jakbyś musiał to sam składać, czyli rozumiem, że to jakiś nowy rynek dla takich zajawkowiczów.
To jest DIY, to jest jakieś... wszystko tak, DIY takie rzeczy się. No, każdy sobie coś tam kombinuje, prawda, najlepiej.
I jak streamujesz w ten sposób, to komunikujesz się jakoś z ludźmi, którzy to oglądają? Czy masz jakieś komentarze na telefonie?
Telefon. Na telefonie lecą komentarze. My się bawimy. No, jest wesoło. No powiem ci, że ja przez 2 lata teraz już prawie streamuję tak prawie codziennie z Japonii, no bo ludzie nie mogą, widzowie nie mogą przyjechać do Japonii. Tak? I jak zamknęli Japonię, no to nie tylko straciłem pracę, ale także straciłem... no po prostu możliwość, jakby to, moi widzowie stracili możliwość przyjazdu i zobaczenia Japonii na żywo i postanowiłem, że chcę ją pokazywać, tą Japonię na żywo, żeby mogli chociaż na chwilę się przenieść tutaj do tego kraju, bo wiem, że wiele osób kocha Japonię, chce ją oglądać. No i zacząłem pokazywać na żywo. Takie spacery, łazimy sobie, prawda, z kamerą. Zaczynałem od telefonu, ze streamowania z telefonu, ale jakość była kiepska i później stopniowo zmieniałem sprzęt. Uczyłem się, no, ogarniałem nowe rzeczy i no, teraz staram się, żeby to naprawdę było fajnej jakości. No, mam nadzieję, że widzom się podoba i to jest najważniejsze.
No, sprzęcie wygląda mega profesjonalnie. Domyślam się, że go nosisz w plecaku, więc chodzisz sobie z kamerką, kable tak, idą do plecaka. Tak, tak jest. Wyglądasz jak prawdziwy turysta.
No, jeszcze można to zamontować na ramieniu i to wyglądasz jak predator z taką kamerą. Co działko predatora, nie?
Tak, też jedno skojarzenie miałem z Ghostbusters. Oni też mieli takie plecaki z takimi kablami, więc to musi wyglądać śmiesznie na ulicy. Mówisz, że Korea i Japonia są zamknięte, czyli nie otworzyły się do tej pory po pandemii?
Do tej pory. Japonia wciąż jest zamknięta. W ogóle większość tutaj krajów w tej części Azji, Chiny, Korea Północna, Korea Południowa też praktycznie zamknięte. Bardzo ciężko wjechać tutaj. Tylko wizy biznesowe, jakieś takie specjalne. A nie, nawet na biznesowych nie wpuszczają do Japonii. Chyba tylko osoby, które już mają wizy stałe i małżeńskie wpuszczają, więc no, turystów nie wpuszczają niestety. Myślę, że jeszcze tak do wiosny przynajmniej albo do lata przyszłego roku to potrwa w Japonii. No bo to no strasznie idzie tu wolno. Dopiero teraz są wybory w ten weekend. 31 października, jak to nagrywamy, to będą wybory zaraz. I no co, może dopiero wtedy będzie jakiś ruch w kierunku otwarcia Japonii, żeby co z tym zrobić. No na razie nie mam żadnych informacji na ten temat, więc pozostaje jedynie pokazywać przez vlogi i stream.
Mm-hmm. A była otwarta przez jakiś czas, czy od COVID-a jeszcze nie otworzyła w ogóle?
Nie, cały czas. Zamknęli i już nie otworzyli. No.
To ciekawe. Czyli nie ma żadnych buntów ze strony ludzi?
Co? No Japończycy są dość pokorni i przyjmują większość na klatę, nie? Więc no tutaj rząd japoński powiedział zamykamy. No tylko na tą olimpiadę otworzyli dla sportowców, nie?
Okej, bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że. Wiedziałem, że Australia jest zamknięta, ale nie wiedziałem, że dalej jest zamknięty. W Australii to chyba dalej w domach muszą siedzieć.
No tam jest większy. U nas w Japonii nigdy nie było lockdownu. Generalnie mogliśmy robić co chcemy. Po prostu zamykali bary, nie? I knajpy. No, nie podawali alkoholu na przykład w restauracjach czy coś, więc tylko taka różnica. No. A teraz już to zdjęli wszystkie te obostrzenia, więc na razie już jest spokój. Skończyła się ostatnia fala i teraz czekamy na kolejną za kilka miesięcy. Powtóreczka, nie, znowu zamkną bary i wszyscy będą
pić na ulicy. Znowu będzie?
No będzie, no to tak, wiesz, no, falami leci, nie? Co sezonowo już będzie, chyba przez dłuższy czas, więc chyba wszyscy już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to tak będzie co chwilkę wracało, nie? Więc w Japonii tak, spokój tutaj generalnie, ale... No.
Tutaj podobno też się powoli zapełniają szpitale, także no miejmy nadzieję, że nie będzie znowu lockdownu, ale całkiem możliwe, że będzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiesz co, gadając o Japonii, przeczytałem u ciebie fajną rzecz na Instagramie. Powiedziałeś, że tak swoją drogą, ty robisz bardzo fajne foty. Napisałeś w jednym z postów, że Japończycy mają taką kulturę, że nie podejmuje się tematów, które mogłyby wywoływać kłótnie.
No, to unikają prawda. Tego. No, nie rozmawiać tutaj o religii, o historii, o polityce za bardzo. Idziesz z kumplami na piwo. W Polsce to się wiadomo, przy pół litra, przy piwie zawsze gada, nie? Religia, historia, polityka to jest taki temat numer jeden zawsze, nie? W Japonii tego nie ma. Oni nie mają żadnego zdania oficjalnie, nie? Udają, że
serio?
Nie mają. Oficjalnie, no nie chcę powiedzieć ci, prawda? Zazwyczaj unikają po prostu tych tematów, nie? Bo wiedzą, że to prowadzi do kłótni. I faktycznie racja, nie? Polacy nie potrafią rozmawiać o polityce, religii. Nie da się już z Polakami rozmawiać. Na przykład u mnie jest
większość
zakaz,
Polaków.
No, u mnie jest zakaz gadania o polityce i religii na streamach, bo jest gówno burza od razu przecież, tak? U ciebie można przeklinać, czy nie?
Tak, jak najbardziej można. Tak, jak ci mówiłem.
Polacy, przepraszam, ale nie potrafią rozmawiać. No. Dwie główne partie w Polsce tak skłóciły Polaków, że nie można normalnie rozmawiać o polityce, co jest bardzo, bardzo smutne, prawda? Nie podoba mi się to. W Japonii po prostu się unika tych tematów, żeby nie było kłótni. Z jednej strony to jest fajne, bo nie ma właśnie bałaganu, ludzie się nie wydzierają na siebie w ten sposób, nawet znajomi czy rodzina. No ale z drugiej strony to tak dziwnie, nie? Bo jest niskie zainteresowanie społeczne polityką, mam wrażenie tutaj Teraz jest kampania wyborcza, ale pewnie niska frekwencja będzie znowu.
Aha, to ciekawe. No jak nie ma tego emocjonalnego ładunku, to pewnie ludzi to też nie obchodzi. Czyli są też minusy tego, że się o tym nie rozmawia. No,
chyba tak.
A powiedz mi, jak twój odbiór tego, bo byłem właśnie ciekawy, jak żyjesz tam, to jestem ciekawy, czy według ciebie to jest dobre, że unikają takich tematów, bo z jednej strony to jest fajne, że unikają kłótni, ale z drugiej strony takie tematy trzeba poruszać, żeby jakoś poruszać się do przodu jako społeczeństwo, więc co, jak ty to postrzegasz?
No tak, jak właśnie przed chwilą wspomniałem, z jednej strony jest to fajne, że nie ma takich bezsensownych kłótni i dymów, a z drugiej strony, no nie wiem, no jakoś tak...
Mdło.
Pewne tematy, prawda, oni poruszają anonimowo na Twitterze. Twitter w Japonii jest numer jeden, bo to jest takie miejsce anonimowe. I to jest takie przysłowiowe, kozak w necie, pizda w świecie, nie? Przeproszeniem. Czasem mam takie wrażenie, no nie chcę obrażać Japończyków, no, ale mam takie wrażenie czasem, że w internecie to tak, wszyscy kozaki, prawda, tutaj o polityce wszystko wiedzą, jadą po politykach, celebrytach, po tej księżniczce ostatnio, co wzięła ślub, wszyscy kozaki, a w świecie rzeczywistym to, wiesz, no, nie mam zdania, w ogóle, wiesz, tematu nie ma, nic nie powie, nie? No i to mi się trochę nie podoba.
To jest ciekawe. Ty mówisz po japońsku, rozumiesz, co
mówię,
oni piszą?
Tak, mówię.
Okej, to jesteś tam długo, co?
No już 8 lat jestem po japonistyce, więc znam japoński. Znam też całkiem nieźle chiński, koreański tak podstawowy znam tylko, prawda. Aha. Prawdę mówiąc, nigdy mi nie był potrzebny w trakcie tych wyjazdów do Korei Północnej. Nawet może lepiej, że go
Czemu?
Nie znałem. No zaraz pogadamy o Korei. Nie trzeba znać koreańskiego, żeby tam jechać, żeby poznać ten kraj, prawda, na wycieczce. Nie jest to potrzebne w ogóle. To już jest jednak dla... No to dość trudny język do nauki, mam wrażenie. Przynajmniej dla mnie jest dość trudny.
Czyli to nie jest tak, że te wszystkie języki są podobne, japoński, chiński, koreański i tak dalej, wietnamski?
Są pewne rzeczy, które są podobne, na przykład znaki japońskie zostały wzięte od języka chińskiego, no ale tutaj podobieństwa się kończą, więc...
Okej, to ciekawe. Długo ci zajęło, bo to jest taki kompletnie nowy koncept chyba, nauka języka albo chińskiego, albo japońskiego. Długo ci to zajęło? Chyba to jest dużo trudniejsze niż nauczenie się na przykład angielskiego, co?
No wymaga dużej ilości czasu po prostu. Trzeba przysiąść i nie ma zmiłuj, prawda, te znaki, kanji do nauczenia. No, trzeba to wkuć. Mhm. Jest to fajna zabawa i przygoda, nie? Ale nie jest to dla osób, które się szybko niecierpliwo zniechęcają. Japoński nie jest trudny w wymowie, nie jest trudny, żeby mówić, jest trudny, żeby pisać i może wejść w te niuanse językowe takiego języka grzecznościowego, honoryfikatywnego, to się zaczyna robić troszeczkę już skomplikowane, ale no, generalnie bardzo fajny język, polecam do nauki.
Mm-hmm. A skąd u ciebie taka zajawa na Japonię? Że to studiowałeś, że wyprowadziłeś się później? Jak to się stało, że zainteresowałeś się tym tematem?
No, ja się zacząłem interesować mocno Japonią przez anime i mangę. Wiele osób tak miało, nie? Zacząłem Dragon Ball oglądać, tak figurki z tego. I się wkręciłem, to było coś nowego i gierki jeszcze japońskie na PlayStation się ogrywało. Te znaczki były takie dość unikalne i zaczęło mi się to podobać, że to jest takie ciekawe. Nikt inny tego się nie uczy wokół mnie, no to ja się będę uczył trochę, coś innego zrobię, prawda?
No. Tak jest. Chyba niewiele jest osób na kierunku. Japonistyka to się nazywa, tak?
Tak, na japonistyce jest dużo osób. Jest bardzo duże zainteresowanie sinologią, koreanistyką, japonistyką od wielu lat. Są popularne kierunki, ciężko się dostać i wiele osób odpada, bo jest po prostu trudne studia, nie?
Aha.
Ale ciekawe, dla pasjonatów.
I co się robi po takich studiach? Jakie są perspektywy?
No, nie wiem, jaki
oprócz
jest
teraz rynek pracy...
Teraz po japonistyce, prawda, jaki jest rynek pracy. Szczerze, z japońskim jest mało pracy, mi się wydaje, w Polsce. Lepiej to chyba chiński dla pracy. Jeśli ktoś chce zarabiać hajs, to chyba chiński będzie lepszym wyborem niż japoński. Mam wrażenie, że jest mało pracy w Polsce z japońskim. Tak? No to znajomość japońskiego daje ci jakąś tam szansę, żeby wyjechać do Japonii do pracy, ale to też trzeba mieć jakiś zawód konkretny. No tak, samym japońskim to ciężko dostać pracę w Japonii. Nie jest to łatwy start. No, lepiej coś jeszcze mieć do tego, czyli być jakim, no, gościem od programowania czy coś, prawda, czy mieć jakiś długi staż w jakiejś branży, no to unikalne to na pewno się znajdzie robotę, ale tak samym japońskim to nie jest łatwo dostać do tej pracy.
No, tak ja przynajmniej nie znam nikogo, kto by się uczył. Chyba znam jedną osobę, która się uczyła japońskiego, ale tak to nie do końca. Dobra, wiem, że byłeś na tym tripie vanem na 40 dni. Nie wiem szczerze mówiąc dokładnie, gdzie byłeś tym vanem, więc może od tego zacznijmy. Jestem Jasne. Bardzo ciekawy, jak wyglądał ten trip i jak to przebiegało.
Czyli ja ostatnio kupiłem z żoną camper. To było takie nasze marzenie od jakiegoś czasu, że chcemy kupić auto i nie podróżować po Japonii. Tym bardziej właśnie teraz, no, jak Japonia jest zamknięta, to dużo jeżdżę. Staram się dużo jeździć. Przejechałem Japonię na rowerze w tym roku. Prawie 3000 kilometrów. No,
gratulacje.
Camper i no, wyjechaliśmy na północ Japonii, na Hokkaido. To jest taki region, którego jeszcze nie znamy dobrze. I no, 40 dni prawie cały czas żeśmy spali w aucie. No, to jest przebudowany minivan. No, tam jest łóżeczko w środku, prawda, zlew. Nie ma łazienki, nie ma prysznica, ale nie trzeba, bo w Japonii wszędzie są toalety publiczne. Wszędzie są gorące źródła, onseny, łaźnie, więc można się wykąpać. Więc nie było w ogóle z tym problemu. Jest dużo miejsc darmowych, gdzie można zaparkować na noc, przespać się. Obok masz darmową toaletę, także 24 na dobę. Więc podróżowanie po Japonii kamperem jest bardzo, bardzo komfortowe. I no, jest to przygoda. Trochę to kosztowało, bo jednak od strady drogie, promy drogie, ale myślę, że był fajny materiał. Streamowałem, w międzyczasie vlogi robiliśmy. Myślę, że widzom się podobało. Teraz w Japonii dużo osób podróżuje kamperem, ale to w Europie też. W Polsce też kampery schodzą. Popularne to się zrobiło bardzo właśnie w czasach covidowych i myślę, że ta branża będzie bardzo rosła jeszcze. Jest sporo kanałów na YouTubie o kamperach, prawda, także polskich. No i chciałem troszeczkę właśnie też wpiąć się w ten rynek, prawda, tutaj tych kamperowych vlogów. No i zaczęliśmy trochę kręcić właśnie też z kampera.
Okej, to jest twój pierwszy wyjazd na kamperem, dopiero teraz go kupiliście, nie?
No, kupiliśmy go niedawno, to był taki pierwszy dłuższy wyjazd.
Okej, i jak twoje wrażenia, jeśli chodzi o zmianę życia w domu do życia w kamperze? Jak ta zmiana dla ciebie wyglądała? Nie jest to jakoś drażniące, jakoś mega uciążliwe, czy raczej zajawa, że widzisz nowe rzeczy i możesz poruszać się gdzie chcesz, kiedy chcesz?
To dużo zależy od charakteru osoby, nie? Niektórym to będzie pasowało, bo właśnie dla nich jest ważniejsza ta frajda podróży, że codziennie gdzieś inne miejsce, coś innego robisz. A osoby, które są bardziej kanapowe, to będzie im to przeszkadzało, że nie mają swobodnego dostępu do toalety, że gotowanie w takim samochodzie jest trochę upierdliwe, no bo trzeba dużo posprzątać, trzeba łóżko złożyć, prawda, tutaj nie możesz sobie normalnie pozmywać wszystkiego, nie masz dużej lodówki, więc no co kto lubi, prawda. No mi się podobało, ja się dobrze bawiłem, mi się przyjemnie spało w takim samochodzie. Nie mógłbym w nim mieszkać na stałe, tak permanentnie, bo jest trochę za mały. Gdybym miał kamper troszeczkę większy, z niekoniecznie kiblem i prysznicem, bo tego aż tak bardzo nie potrzeba, na przykład w Japonii, ale gdyby był trochę większy, żebym mógł w nim wstać, przejść się, gotować na stojąco, na przykład przy jakimś palniku, to myślę, że byłbym w stanie w nim prawie mieszkać tak permanentnie, prawie cały czas. Moja żona może niekoniecznie, bo ona bardzo lubi jednak no, nasze mieszkanie, tutaj okolice i chyba nie byłaby w stanie tak permanentnie mieszkać, ale ja myślę, że byłbym w stanie, ale musiał być większy samochód, nie taki jaki mam teraz, bo to jest Toyota Hiace i trochę jest za mały, za niski.
Czyli mówisz o takim kamperze z prawdziwego zdarzenia, taki z taką wielką przyczepą.
No niekoniecznie przyczepka, ale są takie fajne przebudowy, nie? I niektóre super wyglądają i prawie jak mieszkanie, nie?
Tak jest. Tak, właśnie słyszałem, że ten biznes w Polsce bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o przebudowywanie busów w kampery. Także nie jestem zaskoczony. I co w takim razie najciekawszego odwiedziliście na wyjeździe? Co było głównym celem?
Chcieliśmy jechać na samą północ Japonii, na północny wschód. No mi się strasznie podobało na najbardziej wysuniętym na wschód cyplu Japonii. Tam masz pierwszy wschód słońca, to jest prawda, najszybciej tam wschodzi słońce i bardzo ładne miejsce. Widać kuryle.
No. Co to kuryle? Góry? No.
Wyspy kurylskie, rosyjskie.
Okej.
Bardziej 5 kilometrów od terytorium Rosji. Z tym, że Japonia twierdzi, że Kuryle są japońskie, ale są pod kontrolą rosyjską, bo Rosjanie je przejęli po wojnie, II wojnie światowej. Tak już zostało. Jak Rosjanie coś wezmą, to nie oddadzą. No i to było naprawdę piękne, że tak wschód słońca, tam Kuryle, prawda, na horyzoncie, to bardzo mi się podobało. Ekstra.
Trochę fot chyba przywiozłeś, co?
No, było dużo zdjęć. Fajna wycieczka.
Dobra, przejdźmy może w takim razie do Korei Północnej. Jestem ciekawy. Jakby ja się nasłuchałem bardzo dużo podcastów na temat Korei Północnej i już rozmawiałem z tobą o tym, o rzeczach, których tam słyszałem. I jestem ciekawy, bo tak jak powiedziałeś, jest dużo takiej nagonki w mediach na Koreę Północną, że negatywnej nagonki, i ty starasz się pokazywać się od takiej bardziej pozytywnej i normalnej strony. Więc jestem ciekawy właśnie, jak się na to zapatrujesz. Skąd się to w ogóle bierze, że ludzie chcą w taki negatywny sposób patrzeć na tę Koreę Północną?
Wiesz, temat Korei Północnej jest taki właśnie kontrowersyjny. Ja ci gwarantuję, że będziesz miał bardzo dużo komentarzy pod tym filmem, że jestem sprzedawczykiem, agentem Korei Północnej, że mi płacą, że rząd Korei Północnej mi to płaci za to.
Zapraszamy wszystkich.
No to klasyka. Ja to dostaję regularnie. Czasem to już mnie nudzi, czasem dostaję groźby, dostawałem, teraz już mniej. Generalnie to banuję na YouTubie, takie komentarze, bo to są psychopaci, czasem to zapiszą. Dostawałem różne pogróżki, wiesz, że mi pobiją, zabiją, to ABW mnie zgłoszą, no, że jestem agentem. No wariaci wow. Niektórzy, odbija mnie wow. Na temat Korei Północnej jest bardzo taki właśnie, że ściąga niestety czasem bardzo negatywne emocje, i to powoduje właśnie takie reakcje. Na szczęście więcej spotykają bardzo fajnych ludzi. No to jest to samo, co mówiłem właśnie. Kozak w necie, wiadomo, nie? W świecie. I tak samo jest. Nikt mi w twarz nigdy nie powiedział. Nikt mi w twarz nie powiedział właśnie takich rzeczy, nie groził, nic takiego, a w necie to bardzo często się zdarzało. Jak zazwyczaj spotykałem widzów, ludzi na ulicy, pewnie w Polsce niektórzy poznawali na ulicy, nie? Miałem takie akcje czasem, że podjeżdża samochód, nie? Otwiera się szyba i ty, Emil, pozdro z KRLD! A tak, o kurde, zaraz będą dymy, pewnie chce mnie wlać, nie? Ale zajebiście, fajny kanał, stary, jedziemy, chcę pojechać do Korei Północy z tobą. No było fajne, więcej pozytywnych reakcji było, nie? Ale no, w komentarzach pod takimi właśnie podcastami no, zawsze sobie zdaję sprawę, że jest trochę osób, które nie do końca rozumieją, czym jest mój kanał i reagują dość agresywnie. Więc bardzo bym prosił te osoby, żeby najpierw napisały konstruktywną krytykę i ja odpowiem. Postaram się odpowiedzieć, porozmawiajmy, zamiast od razu hejtować.
To chyba tak nie działa. Oni chyba nie potrafią pisać konstruktywnej krytyki. Nie spodziewałbym się tego.
Jest coś takiego, o czym mam wrażenie, wiele osób zapomina. Korea Północna jest krajem zamieszkanym po prostu przez ludzi. Przez zwykłych ludzi, takich samych jak ty i ja. I niestety bardzo często właśnie przez to, że w mediach się mówi tylko i wyłącznie o negatywnych stronach Korei Północnej, czyli o tym, że Kim Jong-un jest dyktatorem, reżim, głód, obozy koncentracyjne, że tam rozstrzelali kogoś, wysadzili go moździerzem w powietrze, rozszarpały go psy. Słyszysz tylko i wyłącznie negatywne rzeczy na temat tego kraju i to się automatycznie przenosi na wszystko związane z tym krajem. Na wszystko dosłownie. I już w tym momencie niektórzy zapominają właśnie o tym, że tam ci ludzie po prostu próbują przeżyć tam, żyć. Tak jak nasi rodzice, dziadkowie za PRL-u. Nie było fajnie w PRL-u. Były dymy, były nieprzyjemne sytuacje, a były kolejki w sklepach, były niedobory. Czy każdy z naszych rodziców był komunistą? Czy był zły przez to, że mieszkał w PRL-u? Nie. Jak przedstawiali Polskę za granicą? Że to jest zły komunistyczny kraj, że wszyscy jesteśmy pewnie jakimiś potworami czy coś, prawda? Że w Polsce jest tylko bieda, wszyscy głodują, padają na ulicy i tak dalej. Na Zachodzie pewnie był taki wizerunek i negatywne stereotypy tylko i wyłącznie o Polakach, nic dobrego. I tak samo jest w przypadku Korei Północnej. Ja nigdzie nie powiedziałem, że w Korei Północnej jest raj. Nigdzie nie powiedziałem, że nie ma więźniów politycznych. Nigdzie nie mówiłem, nie negowałem faktów o Korei Północnej. Nigdzie. Jak ktoś mnie to znajdzie, zacytuje, to przeproszę. Ale ja nigdzie takich rzeczy nie mówiłem, a mi to często jest zarzucane, że ja tutaj, wiesz, twierdzę, wybielam, nie? Że wybielam Koreę Północną, że powinieneś w każdym odcinku to jest... o tych wszystkich, ale to jest absurdalne, to jest tak jak ktoś nagrywa film o Rosji, czy Chinach, czy Tajlandii, czy cokolwiek, to ma na początku przez pół godziny wypisywać, że na przykład no w Rosji jest tylu i tylu więźniów politycznych, są, nie wiem, gułagi, czy w Chinach milion Ujgurów siedzi i na każdym odcinku musisz to na początku taki sprostowanie, zanim zaczniesz
taki
opowiadać.
Disclaimer, tak.
Disclaimer, no. Musi być w każdym, no kurwa, nie
jak
no.
Jak na papierosach.
Przecież to jest absurdalne, nie? No nie można normalnie nic nagrać na ten temat. Tylko można nagrywać top 10 ciekawostek o Korei Północnej, gdzie masz masę bzdur jakiś właśnie typu, że Koreańczycy wierzą w jednorożce, albo że wylądowali na słońcu, albo że wygrali Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Uwierz mi, przez to, że jest tyle właśnie takich bzdurnych filmów na YouTubie, które powielają mity, historie często zmyślone o Korei Północnej, ja mówię teraz o zmyślonych, nie mówię tutaj o tych faktach, no, że w Korei jest no, dyktatura, że no, faktycznie jest tam jedna partia, że jest ciężko, że jest kara śmierci, prawda, że można pójść do więzienia za pewne rzeczy. Tego nikt tu nie neguje. Ale są też i zmyślone historie, które po prostu ktoś albo wrzucił sobie na bloga, wymyślił, tak samo na przykład ta historia z lądowaniem na słońcu, albo historia, że Korea Północna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, że wszyscy Koreańczycy w to wierzą. No to jest gówno prawda. Bo to ktoś zrobił fotomontaż na YouTubie, całkiem dobry, zrobił napisy, a że nikt nie rozumie koreańskiego, to wszyscy myśleli, że faktycznie to znaczy. I to poszło wiralem, miliony wyświetleń filmik ma i faktycznie do tej pory pewnie wielu z twoich widzów, słuchaczy, faktycznie wierzy w to, że Koreańczycy z północy myślą, że wygrali Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. A taki materiał nigdy nie został wyświetlony w telewizji koreańskiej. Były mecze pokazywane, pewnie z opóźnieniem, bo oni rzadko puszczają na żywo jakieś programy czy właśnie mecze, ale nigdy tego nie pokazali. Oni byli dumni, że ich zespół był na Mistrzostwach Świata. Szkoda, że przegrali, ale to też nie jest prawdą, że oni piłkarze wrócili, ich rozstrzelali czy wrzucili do gułagu. Bo musieliby, kurwa, przy każdym meczu kadry narodowej nową reprezentację wystawiać.
No to tak, nieprawda. Pamiętam, że coś takiego mówili, że ta reprezentacja się bała wracać do kraju, jak przegrała. Było rzeczywiście, było coś takiego.
No było, ale to nieprawda.
Ja w to wierzyłem.
No, nie rozstrzelali ich, nie wsadzili ich wszystkich do gułagu, oni sobie dalej grali, prawda? Oczywiście, no nie było fanfarów może na ich cześć, prawda, no bo nie wygrali turnieju. Oczywiście nikt normalny z dysa w Korei Północnej nie wierzy, że oni wygrają przecież, nie? No ale to jest właśnie takie popadanie w skrajność tej Korei Północnej, prawda? Czyli historia ostatnio było, 2 tygodnie temu było, nagrywałem też o tym odcinek. News największy poszedł o tym, że kapitan Korea Północna istnieje. Kapitan KRLD. Bo na zdjęciu obok Kim Dzuna pojawił się koleś, który miał obcisły taki strój niebieski i wyglądał jak cyrkowiec, nie, według niektórych. A to się okazało, że to był spadochroniarz, który wcześniej skakał na spadochronie, bo było airshow. I był w takim stroju. Robili sobie zdjęcie z wodzem, co jest wielkim zaszczytem w tym kraju. Ale oczywiście media dopisały historyjkę, że to jest kapitan KRLD i superbohater. I już są śmieszki, nie? I to już leci później wiralem w internecie. I nikt już nie kojarzy, o co chodziło, kojarzy tylko, że w Korei Północnej robią podróbę kapitana Ameryki, nie? Czaisz?
I to jakieś renomowane media
wszyscy powtarzają, CNN, Fox News, Onet, WP, wszyscy praktycznie powtarzają tę historię. To leci równo tę historię, praktycznie zawsze lecą. I nikt tego nie sprawdza. Albo były te historie o tym, że w Korei Północnej rząd kazał zebrać skóry psów, prawda, na podatek. I że teraz wszyscy Koreańczycy swoje psy zabili i skóry zdarli, żeby na podatek dla partii dać, nie? Poszła taka historia. A potem kilka miesięcy później, czy tam pół roku później jest historia, że znowu w Korei Północnej wszystkie psy zabijają, bo do restauracji, bo nie ma jedzenia, nie? No kurwa, przed chwilą je wszystkie wybili na te skóry, teraz je znowu zabijają, tak? Na mięsko, prawda? To już zgubić można, nie? I on tak regularnie to się powtarza. To wraca ta historia co kilka lat pewnie, nie? To zgubić można. Ale wiesz, media tego nigdy nie ma sprostowania, nie ma nic. To idzie po prostu. Ludzie łykają cały czas te nagłówki, bo to się czyta tylko nagłówki. I cały czas w głowie masz wizerunek tego szalonego, niebezpiecznego kraju rządzonego przez wariata, prawda? Który jest jakimś psychopatą, który w każdym momencie chce rozpocząć wojnę atomową.
Okej. Okay. No właśnie to było dla mnie ciekawe, bo ja słuchałem, jakby tam właśnie było, jakby to brzmiało, jakby tam było jakiś stan wojenny, w tym, że w ogóle tam nie można wkroczyć, bo ludzie głodują, zjadają siebie nawzajem, muszą oddawać swoje odchody na, jako podatek.
No to z tym kupami to też było niezłe jaja, nie? Że kupy zbierali wszyscy nagle teraz. Nie? No i to wiesz, i takie regularnie są historie. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie historie... Historie o Korei Północnej są nieprawdziwe, bo teraz na przykład pojawiło się, dzisiaj jak rozmawiamy, kilka faktycznie ciekawych tematów, na przykład faktycznie, że w Korei Północnej już od jakiegoś czasu, przez to, że jest zamknięty kraj od 2 lat, nie ma handlu prawie w ogóle za granicą, jest ciężka sytuacja. Mhm. Jest kiepska sytuacja na prowincji, ceny poszły w górę za towary, towarów zagranicznych praktycznie nie ma teraz, już są albo są bardzo drogie, zwykłych ludzi na to nie stać, a są niedobory żywności. Faktycznie jest zła sytuacja gospodarcza w Korei Północnej. I to jest prawda, prawda? Teraz właśnie czytałem newsa o tym, że już banknotów nie mają jakby drukować i takie papierki jakby zastępcze są, prawda? Takie bony wartościowe, które mają zastępować banknoty, bo drukarnia nie jest w stanie drukować normalnych banknotów północno-koreańskich, prawda? W związku z niedoborami.
I to jest prawda.
I to jest prawda, tak? Bo tutaj już to jest z różnych źródeł zostało podane, prawda? Że od kilku miesięcy te banknoty no, są w obiegu takim już ogólnym, nawet w Pjongjangu, w stolicy, bo jest sytuacja faktycznie zła i tam Kim Jong-un już o tym mówił, prawda? Że jest kiepska sytuacja, musimy zacisnąć pasa, będzie ciężko. Ale teraz pewnie, dlaczego testują te rakiety, prawda? I tak dalej. Ostatnio, bo też dużo testowali ostatnio broń. No bo Korea Północna to jest taki kraj, który jest zmilitaryzowany mocno. I tam jest faktycznie stan wojenny cały czas. Wszyscy są pod bronią, wszyscy są po szkoleniu wojskowym. 10 lat idziesz do woja, 10 lat idziesz do wojska. Facet, nie? Kobiety prawie też na kilka lat idą. I oni czują faktycznie, że cały czas są pod oblężeniem amerykańskim. Bo za granicą na południu masz amerykańskie bazy. Tak? W Japonii są lotniskowce amerykańskie, pociski nuklearne, prawda, wycelowane w Koreę Północną. I Koreańczycy, oni od 70 lat czują się faktycznie cały czas przez tą Stany Zjednoczone oblężeni i dlatego cały czas się zbroją. Dlatego dla nich jest to gwarancja bezpieczeństwa. Oni tak to widzą. Ja nie twierdzę, że to jest słuszne, że oni ładują to has w broń, ale oni tak to widzą, że to jest gwarancja przetrwania systemu, przetrwania rodziny Kimów u władzy. I to jest priorytet. Prawda? Więc czy byś, jak się wali właśnie w kraju, czy jest klęska głodowa, źle się dzieje, to oni będą dalej ładować w tą broń, bo wiedzą, że jak z zewnątrz będą wyglądać na słabych, to właśnie wtedy na przykład Amerykanie mogliby ich ruszyć. Prawda?
Interweniować,
prawda? Czy coś zrobić im. Dlatego jest broń atomowa. To nie jest po to, żeby Kim Jong-un rano wstał. Dzisiaj zbombarduje Tokio.
A co
mi? Myślisz, że tak to wygląda?
Nie mam pojęcia, dlatego z tym rozmawiam.
Naprawdę, ja nie wiem, kto to wierzy, że Kim Jong-un se rano wstał i dzisiaj odpala atomówkę na Tokio albo na Seul. No przecież tak to nie działa. Przecież to nie ma żadnego sensu. Przecież oni nie są głupi. Oni wiedzą, że gdyby to zrobili, to natychmiast na ich głowę spadnie kilkadziesiąt głowic nuklearnych. I Korea Północna przestanie istnieć. Kim Jong-un straci kraj, straci władzę i prawdopodobnie też życie w atak nuklearny. Więc to jest tylko i wyłącznie środek ostateczny obrony. Prawda? Oczywiście zaraz ktoś napisze, że Emil wtedy wybiela i broni. Ale logicznie się zastanówcie, no przecież Korea Północna sama nie zaatakuje nikogo. Jaki to ma sens? Nie zaatakują po prostu Korei Południowej, bo wiedzą, że przegrają. Wiedzą, że jak tylko ruszą Japonię czy Stany Zjednoczone, to na nich spadną atomówki, czyli nie mają żadnych szans. Dlatego mają sami broń nuklearną, bo wiedzą, że jeśli mają broń nuklearną, to nikt ich pierwszy nie zaatakuje, bo nikt się nie odważy.
Mhm. Okej, okay, widzę, że tobie nawet pytanie trzeba zadawać, bo już jesteś nauczony ich na pamięć i odpowiadasz na każde po kolei.
Jeżeli szkolenie w Pyongyangu, nie? Szkolenie w Pyongyangu.
Ale widzę też, że musisz czytać sporo tych negatywnych komentarzy, bo wychodzi to z ciebie po prostu, że nagrywasz te filmiki o Korei Północnej i pewnie masz tam cały czas jakąś gówno burzę, co?
Wiesz co, kiedyś było gorzej, teraz ja już trochę mniej nagrywam, bo też no, już nie mogę jeździć do Korei Północnej i prawdopodobnie już nigdy nie pojadę do Korei Północnej, albo przez wiele lat nie pojadę.
Czemu?
Po pierwsze, no już kraj nie wiadomo kiedy się otworzy. Nie wiadomo kiedy się ta Korea Północna otworzy. Ja tam jeździłem już 9 razy. Byłem tam 9 razy, widziałem prawie wszystko.
Sorry. Aha, czyli ty byłeś tam wszędzie na prowincjach i tak dalej, te wszystkie... Okay.
Właśnie,
czyli nie byłeś...
Nie, słuchaj, bo tutaj zaraz oczywiście będą komentarze od osób... które wiedzą kurwa lepiej, bo przeczytały książkę albo oglądały film Yeon Mi Park, która płacze w ONZ-cie, nie, czy coś. Bo oni wiedzą lepiej, nie? A ten, on kłamie, on nie wie, bo to była szopka, nie? Ja byłem prawie wszędzie w Korei Północnej. Miejsca, które są dostępne dla obcokrajowców i nawet te miejsca, które nie są dostępne,
poczekaj,
to nie widać. Widać, co tam się dzieje i można sobie wyobrazić.
Bo teraz się ktoś przyczepi, powiedziałeś miejsca dostępne dla obcokrajowców, czyli jak to wygląda, jak wyglądają te obszary dostępne dla obcokrajowców i gdzie są te obszary niedostępne i czy to jest jakieś
generalnie
zamknięte, że nie
tutaj
jesteś...
Trzeba, faktycznie to temat pominęliśmy. Jak się jedzie na wycieczkę do Korei Północy, co było możliwe jeszcze przed COVID-em, było generalnie bardzo proste, żeby pojechać do Korei Północnej, co wiele osób dziwi, że można po prostu pojechać. Można. Trzeba było po prostu zapłacić, zapisać się na wycieczkę z biurem podróży, które miało kontakt w Pyongyangu, z biurem koreańskim, które organizowało wam wjazd, bilety, wizy, wszystko. Nie można samemu pojechać na wycieczkę, nie możesz sam wjechać z plecaczkiem i wiesz, backpacking, te sprawy, Tajlandia, nie, niemożliwe.
W ogóle samemu nie można?
Nie, nie da się.
Okej.
Okay. Nie da się. Wjeżdżasz tam z grupą, wycieczką, masz przydzielonych przewodników koreańskich i jest jakiś program wycieczki, który jest realizowany. Czasem są dodatkowe rzeczy, bonusowo, prawda, które niekoniecznie było w programie, ale generalnie jest to wycieczka zorganizowana, tak jakbyś jechał z jakimś polskim biurem podróży gdziekolwiek. To masz po prostu zorganizowaną wycieczkę. Nie możesz sam łazić po mieście, jest ograniczone z różnych powodów. Nawet jestem w stanie zrozumieć, czemu nie jest możliwe swobodne poruszanie się po Korei Północnej. Tu także, może to niektórych zdziwić, z prostego powodu. Szpiedzy. I to wcale nie Emil przesadza, ale prawda jest taka, że Korea Północna jest taką dziurą po prostu wywiadowczą i każdy wywiad świata, który się interesuje tym regionem, chciałby mieć tam swoich ludzi. Mhm. Tak? Przypominam, że to, co ja mówię, jest cały czas logiczne. Prawda? Zastanówcie się. Każdy by chciał tam mieć swoich ludzi na miejscu, tak? Czyli jeśli byś puścił turystów i nie kontrolował ich w żaden sposób, kiedy oni wyjeżdżają, gdzie jeżdżą po Korei Północnej, jak myślisz, czy wszyscy z tych turystów by wyjechali z Korei Północnej po wycieczce?
Pewnie nie.
No właśnie, pewnie nie. Czyli wśród tych grup zwykłych turystów, taki Emil se przyjeżdża, prawda, ale nie wyjechał, znika. I się okazuje, że ten osobnik może być agentem Korei Południowej. Przecież Korea Południowa, Korea Północna cały czas się szpiegują nawzajem i uwierz mi, Korea Południowa zrobi wszystko, żeby mieć swojego człowieka na północy. Bo to jest cholernie trudno tam umieścić swojego człowieka, szpiega, agenta, kogokolwiek. Bardzo trudno. Amerykanie zrobiliby wszystko, żeby tam mieć kogoś na miejscu, który by mógł podróżować po kraju i robić zdjęcia, sprawdzać lokalizację baz wojskowych i tak dalej. Albo właśnie, no nie wiem, nawiązać kontakt z ruchem oporu, stworzyć ruch oporu. To są realne zagrożenia, prawda? Z punktu widzenia bezpieczeństwa Korei Północnej, dlatego nie można swobodnie podróżować po Korei Północnej. Logiczne. Z ich punktu widzenia logiczne. Więc są pewne miejsca, regiony, do których możesz pojechać jako turysta i wbrew pozorom ich było całkiem sporo. Można odwiedzić prawie wszystkie prowincje Korei Północnej. Chyba jest tylko jedna niedostępna prowincja, która znajduje się tuż przy granicy z Chinami. Najbliżej Chin, miasteczko Hesan. To jest, widać je dosłownie z Chin. No. Możesz stanąć na granicy z Chinami, możesz zobaczyć coś po drugiej stronie. Jak masz dobry obiektyw, to możesz nawet zobaczyć, co robią ludzie na ulicy, nie? Tak blisko jest. No, to tam nie możesz pojechać. No. Tak okay. To praktycznie wszędzie.
Bo zaraz rozumiem, że ludzie by sobie pomyśleli właśnie, że Jeśli są jakieś miejsca turystyczne, gdzie można pojechać, to na pewno są, zrobili to tak, żeby nie było widać tego, o czym opowiadają te wszystkie dziwne historie.
Tak. Ja widziałem prawie te wszystkie właśnie prowincje i na podstawie tego, co widziałem, wydaje mi się, że 95%, 99% Korei Północnej wygląda tak samo. Wszystkie te wioski, miasteczka wyglądają dosłownie tak samo. Na wsi masz małe takie parterowe domki z kominami, jedna, dwie rodziny w nich mieszkają, obok mają ogródek, kukurydza, ziemniaki rosną i tak wygląda prawie każda wioska. Domki obok siebie, czasem jakiś blok, 3-4 piętra z obdartą farbą, coś tam tynk odpada, windy to tam nie mają, prąd z paneli słonecznych. Mówię ci, gwarantuję, wszystkie te domki, miasteczka wyglądają tak samo praktycznie. Miejsca, gdzie nie można pojechać, to oczywiście bazy wojskowe, lotniska, rezydencje przywódcy oraz elit, oraz oczywiście więzienia. Ale w jakim kraju możesz pojechać pod więzienia? Spróbuj sobie do Chin pojechać do chińskich więzień politycznych czy gdziekolwiek, nie? Jest ciekawe, jak długo wytrzymasz tam jako turysta z kamerą, zanim cię zgarną, nie? Tak samo w Rosji, nie? No to wiadomo. Ale żeby było ciekawiej, to obok tych miejsc się przejeżdża. No. Generalnie w Korei Północnej nie możesz mieć ze sobą nadajników GPS, takich rzeczy, ale masz telefon. Masz telefon i tam działa GPS, prawda? No Google właśnie. Maps nie działa, ale można zainstalować mapy offline. I jak się składa, że można znaleźć tak dobre mapy offline Korei Północnej, że masz opisane i zaznaczone nawet lotniska wojskowe. Lotniska wojskowe, wszystkie także obiekty właśnie polityczne, więzienia, wszystko opisane. I powiem ci, że ja przejeżdżałem dosłownie obok nich. I to wygląda tak, że praktycznie nic nie zauważysz. Nie zauważysz, że tam jest lotnisko wojskowe. Ono jest gdzieś za górką, prawda? Gdzieś tam za laskiem. Nie zauważysz, że obok ciebie dosłownie znajduje się jakaś nawet jak pałac Kim Dzuna. No. My byliśmy 500 metrów od pałacu Kim Dzuna. I nikt o tym nie wiedział. Tylko ja praktycznie, bo patrzyłem wcześniej na mapy satelitarne i wiedziałem, że tam znajduje się główna rezydencja przywódcy letnia, gdzie teraz prawdopodobnie spędza czas właśnie w trakcie pandemii. Głównie tam właśnie siedzi, nie? I tam ma swój jacht i tak dalej. I byliśmy 500 metrów od tego miejsca, nie? W szkole.
Widziałeś szkoła... Widać.
Nie widać tego, nie? Jest szkoła, jest taki ośrodek dla dzieciaków, jest taka zielona szkoła z plażą, nie? Tam podjeżdżasz obok, nie? Tam dosłownie parę krzaków dalej jest, już pewnie stoją ochroniarze, nie? Jakbyś tam się zapuścił dalej. No takie smaczki można właśnie wyciągnąć, jak się wie, czego szukać i co gdzie jest.
Powiedziałeś, że nie ma Google Mapsa. Jak tam jest z internetem? No bo jeśli tam jest taka propaganda, to rozumiem, że ludzie nie mogą mieć internetu. Bo
nie, internetu nie ma. Zagranicznego internetu nie ma. Oni mają swój własny intranet. No. Więc oni są odcięci od tego zewnętrznego internetu, prawda? No z tymi mapami to były takie śmieszne sytuacje, że nasz kierowca się potrafił zgubić na wsi i ja na mapie widziałem, gdzie on powinien jechać, nie? Widziałem mapę, nie? Ale nie mogłem, nie chciałem mi powiedzieć, bo nie powinienem mieć tej mapy. Tym bardziej, że ona była tak dokładna i tam były bazy wojskowe.
Skąd ją ściągnąłeś, jak coś?
Wcześniej, no. Z internetu.
W sensie, to był zwykły Google Maps?
Nie, takie open mapy jakieś tam, ja nawet nie pamiętam nazwy. No.
Okej.
Open source'owe mapki.
Widziałem twój mega ciekawy filmik i to jest też zresztą o co chciałem zapytać, bo oglądałem sobie jakieś twoje filmy, jeśli chodzi o telewizję w Korei Północnej i porównywałeś to do TVP w Polsce i że byłeś zaskoczony, że to wygląda prawie dokładnie tak samo. Więc jestem ciekawy, jak wygląda propaganda i też w jakimi mediami ją, nie wiem, co się robi z propagandą, nawołuje się ją?
Znaczy, jest telewizja, radio i oczywiście sztuka taka w przestrzeni publicznej, czyli plakaty propagandowe, różne hasła, slogany, piosenki, muzyka, film, prawda? No to są wszystko elementy północno-koreańskiej propagandy państwowej. No głównie tutaj jest dużo takiego patriotycznego materiału, prawda, nawołującego do zjednoczenia wokół osoby przywódcy, partii, pracy Korei. No to jest wszędzie. To jest taka codzienność w Korei Północnej. no większość ludzi nie zwraca to uwagi, prawda? Bo to po prostu jest wszędzie, te plakaty, pomniki przywódców. No, na pomniki przywódców to trzeba oczywiście szanować odpowiednio i no, regularnie tam odwiedzają, składają kwiaty na święta narodowe. Wiesz, z tymi przywódcami w Korei Północnej ja to porównuję po prostu, to nie do końca jest jak kult religijny, ja bym powiedział. Bardziej to jest, przywódca jest uosobieniem niepodległości państwa. Tutaj bardzo przydaje się znajomość historii Korei i jak ten kraj był najeżdżany i okupowany przez wszystkich dookoła. Koreańczycy są trochę podobni, jeśli chodzi o historię, z Polakami. Obrywali ze wszystkich stron. To jest kraj, który był najeżdżany, niszczony, okupowany niezliczoną ilość razy przez ostatnie kilkaset lat. Tak? Zawsze był po prostu ten półwysep koreański w czyimś centrum zainteresowania. Ktoś chciał go przejąć dla własnych celów. Ostatni Japończycy, a po nich Amerykanie narozrabiali. Niektórym się może wydawać, że ta nienawiść do Amerykanów jest taka nieuzasadniona. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że Amerykanie im zrobili tam dosłownie holokaust. 3 miliony Koreańczyków zginęły w wojnie koreańskiej.
Zginęli. Co masz na myśli mówiąc holokaust? Taki serio holokaust?
Zginęła naprawdę duża część narodu w trakcie wojny. W wyniku nalotów amerykańskich, w wyniku chorób, w wyniku działań zbrojnych. No to po prostu zmasakrowali ich. Żaden budynek praktycznie nie przetrwał w Korei Północnej. Tam już amerykańscy lotnicy nie mieli co bombardować. Nic nie zostało po prostu. Każdy budynek został już bombardowany. Każde miasteczko, każda tama, wszystko most rozpieprzony. Nic nie zostało. Wszystko musieli odbudować po wojnie. Nic tam nie było. Dlatego w trakcie wojny siedzieli pod ziemią. W kanałach. Tak jak Polacy siedzieli w kanałach w Warszawie, tak? To Koreańczycy siedzieli w dołach wykopanych i w tunelach, bo na zewnątrz latały amerykańskie samoloty i wszystko rozwalały. Tak to wyglądało. I oni mają traumę. Ta wojna koreańska zostawiła u nich traumę taką po prostu silną, narodową, że czują po prostu, że muszą być silni, muszą być zjednoczeni, żeby to się nie powtórzyło. I tą gwarancją według partii i te propagandy jest jedność narodu, umysłu wokół przywódcy, który ich prowadzi do zwycięstwa, do bezpieczeństwa. Taki ojciec, który zapewnia bezpieczeństwo całego narodu. I tak go to traktują. Więc jak ktoś obraża Kim Jong-una, przywódców poprzednich, to obraża nie tylko jego, śmiejąc się, że gruby jest, tylko obraża wszystkich Koreańczyków, cały naród, walką o niepodległość, wszystkich, którzy walczyli z okupantami, wszystkich tych, którzy polegli. To tak jakbyś, prawda, nabijał się u nas z tych, co walczyli w Powstaniu Warszawskim, prawda?
No. Albo Dywizjonem 303. Rozumiem.
To jest dla nich coś takiego. Tak to oni czują. I warto się postawić troszkę z perspektywy, prawda? Jak oni to widzą, tą historię. Dlatego oni są nieufni Amerykanom. Amerykanie wiele razy obiecywali różne rzeczy i zawsze Koreańczyków wydymali. I dlatego Koreańczycy im naprawdę nie ufają.
Jak się skończyła ta wojna? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc,
Nie skończyła się. Zawieszenie broni dalej trwa. Dlatego Koreańczycy też cały czas są pod bronią. Dlatego się zbroją.
Czyli oni są dalej... Serio?
Tak. Nie podpisano traktatu pokojowego. Amerykanie nie podpisali nigdy tego z Koreą Północną.
Wow.
Jest dla nich... To tak jakbyś... Wyobraźcie sobie sytuację...
Czyli teoretycznie oni są w stanie wojny.
Tak, są w stanie wojny. Wyobraź sobie sytuację, że my jesteśmy dalej w stanie wojny... czy z Rosją, czy z Niemcami, prawda? I nie wiesz, kiedy oni uderzą. Przecież widzisz po drugiej stronie, że oni mają czołgi fajniejsze, mają więcej broni, mają, broń atomową, a ty co masz? No kurde, musimy się zbroić przecież, prawda? Bo nas zaatakują. Musisz się bronić, nie? I oni tak to widzą. Zostało podpisane zawieszenie broni i tyle. Dla nich ta wojna trwa cały czas. I to też jest źródło tych wszystkich problemów izolacji Korei Północnej, zamknięcia, że tam jest taki właśnie mocny reżim, prawda? No bo oni cały czas czują, że można, że mogą być zaatakowani.
Okej, okay, to zastanawiam się w takim razie, skąd się bierze ta cała nagonka? Bo dalej na to sobie nie odpowiedziałem. Dlaczego to się, dlatego, bo to się dobrze sprzedaje, bo to się sprzedaje dobrze. Czy to dlatego, że komuś na tym zależy? Jak to o tym myślisz?
Jest dużo powodów, wydaje mi się, prawda? Są tutaj też powody polityczne, no bo po prostu, szczerze powiedziawszy, nikomu nie zależy na zakończeniu tej wojny koreańskiej, na pokoju na Półwyspie Koreańskim. To jest strasznie, kurwa, przykre, ale ani Amerykanom nie zależy, bo Amerykanie mają dzięki temu straszak, można zawsze uzasadnić obecność wojsk amerykańskich w regionie. Chinom nie zależy na pokoju, bo dla Chin Korea Północna, oni nie lubią Korei Północnej. Chińczycy nimi gardzą. Śmieją się z nich. Po prostu ich obrażają na każdym możliwym kroku. Ja widziałem Chińczyków...
W mediach?
W życiu takim zwykłym. Widziałem, jak się Chińczycy zachowują w Korei Północnej. Paskudnie. Oni nimi gardzą, traktują Koreańczyków z północy jak śmieci, jak po prostu nieudaczników, że oni są zacofani. Jest strasznie przykre. Lepiej się zachowują turyści z zachodu. Turyści z zachodu przynajmniej troszkę jakoś mają godność i nie są aż tacy paskudni dla nich. Rosji nie zależy też, żeby tam był pokój, no bo po co? Korea Południowa chyba najbardziej by chciała coś z tą Koreą Północną zrobić, się dogadać, ale no po prostu nikt im na to nie pozwala, no bo Amerykanie, Japończycy też im na tym nie zależy, bo po co im Zjednoczona Korea, która będzie konkurencją dla Japonii jeszcze. No nikomu na to nie zależy. To jest strasznie przykre. No,
trochę dalej, jak chyba Afganistan, co?
Dalej. Dla mediów to jest taki clickbaitowy temat. To się zawsze sprzeda. Zawsze możesz coś puścić o Korei Północnej, ludzie klikną i będą łykać. To jest dobry temacik, nie? Dla youtuberów w większości Korea Północna to też jest taki temat, żeby zrobić clickbaitowy filmik i nabijasz wyświetlenia.
Ja się zastanawiałem nad tym. Ja słucham sporo Joe Rogana. U niego jest... Na początku słuchałem kilku podcastów o Egipcie i później miałem u siebie egiptologa z Polski, takiego znanego egiptologa porządnego. Starszy pan Andrzej Niwiński i opowiadał mi właśnie dużo rzeczy na temat tego Egiptu i wiele rzeczy z tych rzeczy, które mówili u Joe Rogana ci jacyś nowi naukowcy. On mówił, że to jest bzdura i że to jest od dawna udowodnione i że to jest na papirusach zapisane są różne rzeczy i że to wcale, że ludzie wymyślają sobie, że te piramidy mogłyby zostać zbudowane przez UFO albo cokolwiek. Natomiast według niego to jest wszystko ściema i że jakby to jest sprawa dawno zamknięta i to, czego nas uczą w podręcznikach na historii, to rzeczywiście jest prawda. I to było dla mnie zaskoczenie, no bo jeśli Joe Rogan ma takie zasięgi i jakby podważa te wszystkie rzeczy w sensowny sposób, to byłem bardzo zaskoczony, że po prostu tutaj w Polsce spotkałem się z taką kompletnie inną perspektywą. I teraz znowu się zdarza w sumie to samo, bo o Korei Północnej też się nasłuchałem różnych dziwnych rzeczy i teraz znowu spotykam się ja w moim polskim podcaście i też jakby informacje wyglądają kompletnie inaczej. Także to mnie trochę zastanawia, skąd się to bierze.
Ja nigdzie, przypominam jeszcze raz, ja nigdzie nie neguję żadnych faktów o Korei Północnej, prawda? Nigdzie. Nigdzie nie negowałem. Ja tylko pokazuję, na przykład na swoich filmach pokazywałem, jak wygląda taka wycieczka. Starałem się porozmawiać z ludźmi, coś pokazać, jak wygląda jedzenie, jak to kultura wygląda. Zwykłych ludzi, na przykład spotkania z przewodnikami, ich opowieści, jakieś takie sytuacje czasem śmieszne, czasem absurdalne. Były absurdy w Korei i są, bo tam są dziwne akcje czasem. I trochę to jest i komiczne, śmieszne, tragiczne momentami. Takie, wiesz... No, takie zabawne sytuacje, na przykład mieliśmy, wiesz, jesteśmy na wsi, daleko na północy, w takim miasteczku Hamhung. No dobra, to może nie była wioska, ale no duże miasto, ale takie prowincjonalne. I jesteśmy przy tam muzeum, zwiedzamy, prawda? Gdzieś się nie pamiętam, gdzie to było. I przez ulicę przejeżdżał trolejbus. Trolejbus się zatrzymał, chyba się zepsuł. I wszyscy wysiadają, wszyscy pasażerowie tego trolejbusa wysiadają i zaczynają go pchać z tyłu, nie? Żeby on ruszył. Tak się patrzy, wyda to nasza grupka, nie? Z daleka, nie? Za 200-300 metrów. Fotki cykamy jakieś już, nie? I ktoś tam chyba się zorientował, tam przy tym autobusie, że tam stoją obcokrajowcy, nie? I nagle wszyscy się schowali z drugiej strony tego autobusu, z drugiej strony, nie? Pozory, nie? To jest właśnie ważna kwestia. Twarz w Azji. I w Chinach, i w Korei, w Japonii. Zachowanie twarzy. I to samo jest właśnie w Korei Północnej. Oni oczywiście chcą się pokazać na lepsze strony. Chcą, żebyś przyjechał i zobaczył ich kraj z najlepszej perspektywy. To jest normalne. To jest absolutnie normalne, prawda?
W Polsce też by tak chcieli przecież.
No pewnie, przecież jak... No, mnie to strasznie dziwi. Dlaczego ludzie do mnie piszą, Emil, czy byłeś w obozie? Czy byłeś w slumsie? Czyś tam? Dlaczego tam nie pojedziesz? Jaka wycieczka zorganizowana jeździ do więzień w jakimkolwiek kraju, czy odwiedza slumsy? No ja nie widziałem takich programów wycieczek nigdy. Dlaczego nagle do Korei Północnej chcesz jechać do więzienia, odwiedzić więzienie, albo odwiedzić slumsy, czy coś takiego? To jest chore. Nienormalne to jest. Przecież wiadomo, że nie. No nie wiem, dlaczego ludzie mają tylko o Korei Północnej takie wyobrażenie, że tam to trzeba jechać do więzienia, prawda? Czy jechać do slumsów, czy coś, oglądać biednych ludzi. Dlaczego chcesz oglądać biednych ludzi? Przecież to widać też. Ja widziałem biednych ludzi w Korei Północnej. Zwykłych robotników, zwykłego żołnierza, który pracuje na placu budowy. Już widzisz tego chłopaka młodego, że on jest biedny. I ja się mam z tego powodu śmiać, cieszyć się, jakoś tam to sensacjalizować, czy coś takiego, nie wiem, robić mu specjalnie zdjęcia, tylko po to, żeby coś udowodnić. No nie, no to w wielu miejscach na świecie jest bieda, tak? Żyje się ciężko. Prawda?
Ja mam czasem wrażenie, Polsce.
Nawet w Polsce. Ja mam wrażenie czasem, że ludzie na Zachodzie czy w Polsce to jest takie właśnie pokolenie takich tych śnieżynek, co wiesz, to latte w Starbucksie 15 zł nie wywalą, no to wiesz, i im się wydaje, że Instagram, foteczki, nie? TikTok, to jest ich życie, nie? A tak nie wygląda życie w każdym świecie, w każdym kraju. Jest wiele krajów, gdzie za te $4 za twojego latte Starbucksa to ktoś żyje przez kilka dni albo miesiąc nawet może, nie? Bo to jest tam tyle warte. No ale takie są realia, no. Dorośnijmy, no to świat nie jest idealny, prawda? I Korea Północna nie jest najgorszym miejscem na świecie, najbardziej takim właśnie miejscem, że wszyscy tam niby umierają na ulicach czy coś takiego. Ja myślę, że są gorsze miejsca, gdzie cały czas jest wojna, konflikt, jak Jemen, czy momentami Afganistan był, prawda? Czy wiele innych krajów, gdzie jest po prostu bajzel. Czy Syria od 10 lat? Wojna sponsorowana przez różne mocarstwa dookoła? Wiesz, to jest tragedia.
W Wenezueli nie? Chyba też nie jest kolorowo, co?
W Wenezuela też bajzel jest? No, to nie jest tak, że w Korei Północnej tylko i wyłącznie jest kiepsko, ciężko, nie?
No, i w Afryce też jest ciężko w niektórych regionach.
Tak, zapominamy czasem o tym, mam wrażenie. To jest takie dziwne, mi się wydaje. Ja powiem ci tak, ja tęsknię za Koreą Północną i tęsknię z tymi ludźmi przede wszystkim. I jest mi strasznie ciężko, bo wiem, że prawdopodobnie już tam nie pojadę albo ich nie spotkam. I ja tam mam przyjaciół, osoby, które mnie znają. Ja tam przyjeżdżałem, słuchaj, to mnie już rozpoznawali ci przewodnicy, ci ludzie, którzy tam pracują, rozpoznawali mnie. Pamiętali mnie, pamiętali jak się nazywam, kim jestem i byli dla mnie życzliwi.
Masz dużo wspomnień.
Mam dużo wspomnień i mam nadzieję, że oni mają ze mną, co wspomniałem. Zostawiałem zdjęcia, prawda, na Polaroidzie się robiło zdjęcie, im dawało, żeby mieli pamiątkę, jak nie mieli własnych telefonów do zrobienia. Później mieli smartfony, to robiliśmy sobie selfie na ich telefonach, bo nie można sobie przesyłać zdjęć, nie mogę do nich napisać, nie mogę do nich zadzwonić, więc taki, wiesz, selfiaczek, który oni sobie zrobili później na telefonie, no to oni to trzymają, nie? To jest dla nich też pamiątka dla tych przewodników, czy ludzi, którzy tam poznaliśmy. I te wszystkie takie małe interakcje, to są naprawdę piękne rzeczy, nie? I tego nikt mi nie odbierze.
Brzmi to jak bardzo dobre doświadczenia z Korei Północnej. Tego się trochę nie spodziewałem.
Wiesz, jako wycieczka jest to mega ciekawy kraj, ale nie dla każdego. Nie każdy powinien tam pojechać. Nie powinny tam jechać osoby, które nie lubią wycieczek grupowych, to przede wszystkim. Nie powinny tam pojechać osoby, które nie są otwarte na inne kultury. Które nie chcą zrozumieć tego kraju. Bo czasem się zdarza, że ktoś pojedzie i on właśnie chce za wszelką cenę coś sobie udowodnić wszystkim dookoła. Albo właśnie chce ich tam wrócić. No na przykład bardzo często jest tak, że YouTuber jedzie do Korei Północnej i jedzie tam w celu właśnie nagrania już pod tezę materiału. Już zanim tam pojedzie, już stworzy sobie właśnie, to jest pod ten, w tym kontekście, w tym sposób chce to nagrać i tak to nagrywa i potem to montuje. I są takie vlogi, które ja oglądam, mi się łapie za głowę, bo to jest ja pierdolę, kurwa. To jest w ogóle nie, takie głupoty człowiek opowiada, nie? To anglojęzyczni youtuberzy, bo z polskich youtuberów tam nikt nie pojechał. Nie ma żadnych vlogów praktycznie, oprócz mojego kanału. Jest trochę tam czasem może jakichś vlogów takich wrzuconych przez prywatne osoby, które tam były, coś sobie zmontowały, wrzuciły. To są takie materiały, powiedzmy, nawet powiedziałbym na poziomie, bo ktoś to po prostu wrzucił swoją wycieczkę i je w kazach było. A ci youtuberzy, którzy nabijają na tym najwięcej wyświetleń subów za granicy, ja to widzę po prostu, że to są robione materiały pod wyświetlenia, pod clickbait. Wiesz, nagrywa ktoś odcinek nazwany Moje życie w Korei Północnej, a był przez 5 dni i już tytuł Moje życie w Korei Północnej. No ja zaraz spadnę z krzesła, no. I tam wiesz, walisz taką mroczną muzykę, dajesz też filtry takie, że wszystkie ciemne, szare, dajesz wiesz, ujęcia takie, że nagrane, wiesz, takie po kryjomu, że trzymałeś tą swoją kamerę tak, tak schowaną, bo oni wszyscy cię obserwowali i nie można tam filmować, nie można robić zdjęć, więc miałeś tą kamerą tak schowaną pod pachą, nagrywałeś tak wszystko po kryjomu, nie? Niektóre są tak
a ty tam normalnie.
Niektóre są tak
a ty tam zrobione. Normalnie nagrywasz.
A ja tam wiesz, wyciągam tak dużą kamerę, wiesz, z takim mikrofonem, tak sobie chodzę, taki vlogging style, nie?
Mhm.
No, okay. No sorry, no kurde. To co kaman, nie? Wiesz, oczywiście były sytuacje, gdzie nam mówili, proszę tu nie filmować. Ja to rozumiem, że są miejsca, gdzie nie wolno. Na przykład nie wolno.
Są miejsca, gdzie w Polsce nie wolno.
Tak, nie wolno filmować na przykład w niektórych muzeach, nie wolno filmować w tych takich ważnych muzeach takich politycznych, no właśnie o wodzach, coś tam, jakieś niektórych pomników nie wolno było nagrywać z pewnych ujęć, prawda, bo oni dla nich to jest no, świętość, prawda, że to w cudzysłowie, prawda, ważne jest dla nich, to ma być traktowane z szacunkiem. Nie można baz wojskowych filmować, niespodzianka, prawda, DMZ na granicy z Koreą Południową w pewnych miejscach nie można, ale już jak jesteś tam w tych barakach, nie, to generalnie rób co chcesz, nie? Ja tam, wiesz, tam też nagrywałem tych żołnierzy, tam w drugą stronę, Korea Południową i tak dalej. Wiesz, a niektórzy robią z tego jakieś nie wiadomo co halo, nie? I potem właśnie osoby, widzowie, którzy oglądali takie vlogi, jakieś właśnie sensacyjne, wchodzą u mnie na kanał, widzą, że kurde, jest taki zwykły vlog podróżniczy, koleś coś tam pokazuje, nie? Są w szoku, nie? Dla nich to jest taki dysonans poznawczy.
Ja się zastanawiam, bo ta Yoemi Park była u kilku takich podcasterów naprawdę dużych, między innymi u Rogana, u Lexa Friedmana i co najdziwniejsze to była u Jordana Petersona, który jest naprawdę takim moim zdaniem grubym podcasterem i znaną bardzo osobą, jeśli chodzi o naukę. I zastanawiam się, do Rogana przyszedł później gościu i powiedział, i Rogan, coś gadają o tej Yoemi Park i ten gościu mówi, no o ile to wszystko, co ona mówi, to jest prawda. A Rogan się zaparł i mówi, to wszystko jest 100% prawda. I później rozmawiałem z tobą, myślę sobie, kurwa, coś tutaj nie gra.
Wiesz, czy ja nigdzie, tak jak powtarzam, ja nigdzie nie twierdzę, że tam jest idealnie wspaniale. Jest ciężkie życie w Korei Północnej, są biedni ludzie w Korei Północnej, na wsi życie jest ciężkie, ludzie ciężko pracują na roli, jest komuna, ale też, co ciekawe, w wielu ostatnich latach wiele osób wybiło się z tej biedy dzięki temu, że zezwolono na prywatę i biznesy prywatne. I tam już powstała klasa średnia w Korei Północnej, osoby, które są zamożne, które mają pieniądze, które były w stanie pozwolić sobie na lepsze życie i to bardzo dobrze, że tak się stało w ostatnich latach, prawda? Nigdzie nie twierdzę, że jest idealnie. Ale wracając do Yoemi Park. Yoemi Park to jest typowa celebrytka uciekinierka, osoba, która zarabia na opowiadaniu tych samych historii cały czas o Korei Północnej w taki właśnie sposób, żeby był łzawy, dramatyczny, tragiczny, bo po prostu na tym trzepie hajs. Sprzedaje książkę, bardzo dobrze sprzedaje, zarabiała dużo na wystąpieniach publicznych, teraz już mniej, dlatego założyła swój kanał na YouTubie, żeby trzepać hajs z YouTuba. Przejrzyj sobie jej tytuły vlogów. Tam jest po prostu clickbait na clickbaitie non-stop. Fejkowe thumbnaile, zrobione pod clickbait po prostu tytuły. Tylko żeby przyciągnąć odbiorcę i potem cały czas jest to mucone właśnie, że to piekło na ziemi najgorsze. Więc tak non stop po prostu taka ostra propaganda. I książka to też jest pełna dziur, przecież to już było wiele razy udowodniane, jakie tam historie były. I on mi Park żyła bardzo dobrze w Korei Północnej, jej ojciec był bardzo bogaty, ona nigdy nie zaznała biedy, dopóki jej ojciec nie wyleciał z obiegu, bo podpadł komuś, robił biznesy właśnie, tak jak mówiłem, prywatne, komuś podpadł, zbyt pewnie kozaczył, podpadł i poszedł do więzienia, stracił pewnie część majątku. Nieważne. W każdym razie w Korei Południowej nikt jej nie słucha, bo wszyscy w pewnym momencie połapali, że ona pierdoły po prostu opowiada. To ona zaczęła się uczyć angielskiego i zaczęła to opowiadać po angielsku, bo wie, że tam jest po prostu publika. Mhm. Jest publika pod to. Ludzie to łykają bez żadnego...
I dobrze gra.
I dobrze... No, i wiesz, to tak może, ona będzie tak przez wiele lat, nie? Ona to przecież nie była w Korei Północnej od kilkunastu lat, bo ona to już wyjechała dawno temu, uciekła stamtąd, nie? Ja nie neguję, że ucieczka była traumatycznym przeżyciem, pewnie była. Jest to bardzo ciężkie dla wszystkich, którzy się decydują na ten krok. No ale cały czas po prostu powielanie clickbaitów i też ich fałszywych historii. Ona była jednym z tych rok temu youtuberów, którzy by nagrywali, wiesz, cały czas odcinki o tym, że Kim Jong-un już na pewno nie żyje, już, prawda, już jest, on już umarł, to już jest sobowtór, coś tam, takie rzeczy tam leciało u niej przecież, nie?
To jest bardzo ciekawe. A jest więcej takich osób jak ona? Czy ona jest jakimś
flagowym? Ona jest teraz numerem jeden chyba flagowym takim przykładem na YouTubie wśród tych celebrytek, prawda? Tam jeszcze było kilka pań, które nagrywały coś, czy pisały książki. Nie wszystkie były takie sensacyjne, dlatego też się po prostu nie sprzedawały tak dobrze pewnie, nie?
No. A mówiłeś, że zostało udowodnione wiele historii, że są nieprawdą. Gdzie to można zobaczyć?
Znaczy poszukać w internecie. Yeonmi Park.
Kamil wpisuje w Google coś. Zaraz nam
tak,
powie.
Patrzę. Park.
To ja coś zapiszę.
The Strange Tale of Yeonmi Park. Już masz artykuł sprzed wielu, wielu lat. The Strange Tale of Yeonmi Park to jest pierwszy przykład między innymi. Artykułu właśnie, który tam
I to są jakieś legitne źródła?
Nieścisłości po prostu w jej powieściach, różne rzeczy, nie?
No, ale to poszukać. Są jakieś legitne źródła? Ufasz tym ludziom, którzy to robili?
No to akurat jest przez dziennikarzy Dyplomat było napisane, nie? Ale też po prostu poczytać, nie? Jak ktoś tam orientuje się w temacie, to jest w stanie wychwycić pewne rzeczy. Były też jej wystąpienia z południowo-koreańskiej telewizji, gdzie pierdoły opowiadała. No.
Okej. No, nie to wiem, niedobrze. No. To niedobrze. Nie podoba mi się to, że promują kogoś, kto opowiada nieprawdę. Jeszcze postaram się...
Oczywiście cały czas powtarzam, nie wszystko jest o Korei Północnej.
Tak, to ja to kumam.
Tak.
Ja to kumam, że...
Ale
że
jak ktoś cały czas lansuje się na clickbaitach i fake newsach bardzo często, to już nie jest w porządku, bo to robi po prostu papkę z mózgu ludziom, tak? Jak cały czas to w ten sposób promujesz i cały czas to lansujesz takie historie, po prostu ludzie później już nie wiedzą, w co wierzyć i uwierzą we wszystko. Czego dowodem jest to, że ludzie faktycznie wierzą w te różne historie o jednorożcach z Korei Północnej i jakieś tam inne mity, które się regularnie pojawiają w tym kraju.
Trochę mi zaburzyłeś światopogląd teraz.
Ja przede wszystkim mówię tak, jak ktoś chce wiedzieć, co się dzieje w Korei Północnej, niech czyta wartościowe książki, wartościowe źródła, na przykład nknews.org. To jest taka strona, która chyba nigdy nie wpadła na fake newsie praktycznie. A jak już wpadli, to później go bardzo, bardzo dobrze opracowali, przeprosili i powiedzieli, jak było naprawdę. Prawda?
nk.org.
nknews.org. Ja znam tych ludzi, którzy tam pracują. I to jest rzetelne dziennikarstwo, rzetelnie sprawdzone są rzeczy, zanim napiszą coś, to jest to sprawdzone. Prawda?
Więc pewnie bardzo mało popularne.
No, jest popularne wśród ludzi, którzy chcą wiedzieć o Korei Północnej, którzy się tym zajmują profesjonalnie lub którzy się tym ciekawią. Zwykły użytkownik internetu raczej tam nie będzie zaglądał, bo to jest dość taka specjalistyczna strona, prawda? Zwykłej osobie zazwyczaj wystarczy ten nagłówek z Onetu czy z O2.pl, który często jest po prostu... No.
Wpisałem nk.org, nie działa.
nknews.org.
nk.org.
NK News.
Tak jest, dobra. NK News działa, super.
I na przykład tam jest, tam były te newsy o tym, że no te banknoty ostatnio, prawda, jest problem z drukiem. No i tu już mam tak, okej, okay, no to jestem w stanie tutaj uwierzyć tej historii, że to faktycznie jest prawda. Ale już w tych skórach piesków i tak dalej, prawda, jakieś takie głupoty, no to tam się nie pojawią, prawda? Albo zostaną co najwyżej obalone, że to jednak nie jest prawda w jednym z kolejnych artykułów.
Albo o ciałach spływających rzeką i stertach ciał leżących na ulicy. No.
I właśnie na przykład to jest to, prawda, to jest cytat z Jonny Park dosłownie, co tak, ty powiedziałeś. I ty masz to w głowie już teraz, prawda? Bo ona teraz za każdym razem pewnie to powtarza w każdym odcinku, w każdym podcaście u Joe Rogana, u Petersona pewnie, tak? U każdego jest ten właśnie ciała spływające tą rzeką non-stop. Opowiada to, tak? I okej.
Ale trochę mam pretensje do nich, szczerze.
Częściowo, tak, prawda. W latach 90. w Korei Północnej był wielki głód, był ten ciężki marsz tak zwany, czyli okres, gdy były klęski żywiołowe, gdy brakowało żywności, zawalił się Związek Radziecki, zmarł przywódca Korei Północnej, był chaos w kraju, prawda, jak przejmował władzę jego syn. I źle się działo.
Ludzie, bo ona opowiada o wydarzeniach 13 lat temu, czyli 2021, to ten 2008, pewnie 7.
No to pierdoły opowiada. Natomiast odnośnie lat 90. Albo właśnie ona opowiada może o tych latach 90. Nie wiem. Znaczy ona tego nie pamięta, bo jest za młoda, nie? I wiesz, faktycznie wtedy było źle w Korei Północnej. Setki tysięcy ludzi zmarły z głodu. Był przypadek kanibalizmu też pewnie. I trupy tam padały i już nie mieli po prostu siły, żeby posprzątać, tak, żeby ich pochować, bo było ciężko. To były lata 90., środek lat 90. Było
95, coś w tym stylu.
Tak, 95 rok, prawda? To było najgorzej. I to jest trauma też narodowa w Korei Północnej. Ludzie o tym pamiętają. To nie jest wymazane z pamięci, to nie jest jak Tiananmen nie istnieje, tylko ludzie w Korei Północnej pamiętają. To się pojawia później w propagandzie też, że było ciężko, przeszliśmy przez to razem, musimy się trzymać razem wokół partii, wokół naszego marszałka, prawda? Teraz była powtórka, właśnie przywódca Korei Północnej mówił, że teraz mamy znowu drugi taki ciężki, że jest ciężko, prawda, będzie źle, przygotowują, tutaj musimy być gotowi na poświęcenie. Mam nadzieję, że nie będzie oczywiście tak, że ludzie będą padali na ulicy, że będą aż że taka będzie teraz klęska głodu, nie, w Korei Północnej. Ale tu właśnie problem tego, co mówiłeś, nie, że to jest cały czas przywoływane w ten sposób regularnie i zwykła osoba, która to słyszy, ona w głowie ma obraz tego, że w Korei Północnej cały czas tak było i jest. Tak? Nie jest w stanie sobie wyobrazić, że tam jest jakiś rozwój, że tam normalnie ludzie żyli, prawda? Tylko ma w głowie cały czas te spływające rzeką ciała. Tak? I jak ja im pokazuję te vlogi czy zdjęcia z Korei Północnej, to oni, gdzie te trupy, one ukryte pewnie są, prawda, gdzie te więzienia, obozy, i wiesz, tylko na tym są skoncentrowani, nie, tylko na tym. Nikt się nie interesuje tym, że że to jest piękny kraj, że to jest bogaty kraj w surowce naturalne, że mógłby się bardzo fajnie rozwinąć, gdyby się otworzył, gdyby były sankcje zdjęte, gdyby była współpraca z innymi krajami, gdyby był ten pokój, gdyby był traktat pokojowy w końcu zrobiony z Amerykanami, gdyby Amerykanie się ogarnęli, to zrobili. Nikt tego gdzieś o tym nie myśli. Tam jest naprawdę pięknie, bardzo przyjemni ludzie, bardzo mili, są życzliwi, gościnni, fajni. Na początku bardzo tacy trochę się boją. Oni się nas boją. Słuchaj. Oni są niepewni nas. Nie wiedzą, jakie mam intencje. Trzeba podejść, uśmiechnąć się, podać rękę. Powiem ci, kurde, bardzo przyjaźni ludzie. Zaproszą cię, podzielą się z tobą jakimś tam piweczkiem, kimchi, co tam mają na stole. Tam wbijaliśmy na jakieś pikniki do ludzi, się dzielili z nami, coś tam chcieli dać. Widać, że to są zwykli robotnicy, biedni ludzie, ale się podzielą, prawda? Uśmiechną. Oczywiście te kontakty są bardzo ograniczone, bo oni nie znają angielskiego, my nie znamy koreańskiego, prawda? Plus my jesteśmy na tej wycieczce, też nie za bardzo mamy możliwość, prawda? Ale są fajni ludzie. I im jest przykro, po prostu jak cały czas musisz słuchać takiego szamba na temat tych ludzi i tego kraju non stop.
No właśnie widzę to po tobie, że jest ci trochę przykro z tego powodu. No. I z powodu tych komentarzy też.
Chciałbym, żeby każdy pojechał i zobaczył na własne oczy Koreę Północną i spotkał tych ludzi, z nimi porozmawiał. Bo mam wrażenie, że wiele właśnie osób, które piszą te komentarze, po prostu nienawidzą tych Korei Północnej i tych ludzi. Mam komentarze i często widzę na Facebooku osoby dorosłe, pewnie matki, ojców, którzy piszą: zrzucić na nich bombę, zabić kurwa komuchów. Zrzucić bombę atomową na nich, nie? To jest takie wyprane mózgi. I jak ja słyszę takie rzeczy, to ja przed oczami mam moich przyjaciół, ludzi, których ja poznałem, tego przewodnika, z którym piłem wódkę, panią Han, z którą mi pokazywała zdjęcia swojego syna, jak gra w piłkę, czy coś tam opowiadała, jakie on ma hobby, czy coś, prawda? Mam przed oczyma tego uśmiechniętego żołnierza z DMZ, z granicy, z którym śpiewałem piosenki w autokarze, prawda? Mimo że najpierw śpiewamy, a później oczywiście grozi palcem na Amerykę, że my tutaj będziemy walczyć do oporu, prawda? Ale też zwykły gostek, który też ma pewnie rodzinę, nie? A mam przed oczyma kelnerki, które nas obsługują, kierowcę, z którym jarała się szluga i piło wódkę później po godzinach. To zwykli ludzie, nie? Ja mam przed oczyma właśnie ten obraz tych bomb spadających i oni giną, bo jest znowu kolejna wojna, bo jest znowu konflikt, prawda? I taki komentarz jest dla mnie obrzydliwy.
No i bo ludzie mają wypraną perspektywę przez to, że media pokazują to w taki, a nie inny sposób. No ja ostatnio nagrałem podcast o islamie, bo bardzo mnie interesuje to, jak wygląda islam, o co tam chodzi tak właściwie. Jest też mnóstwo nagonki w mediach na islam. Jedyny komentarz, jaki miałem, to Europa dla Europejczyków. Europa powinna być europejska. Także no, ludzie są po prostu niesamowici. Ale jak wiesz, to ja nie wiem, czy jest sens rozmawiać w ogóle z takimi ludźmi. Jeśli ktoś pisze coś takiego, to jest tak... Nie wiem, czy jest sens jakiejkolwiek komunikacji.
Myślę, trzeba próbować, prawda? Więc jak ja zaczynałem, to było dużo negatywnych komentarzy, a potem się okazało, że jest wiele osób, które mnie wspierają, które piszą fajne komentarze, które się udzielają. Wiesz, ja już teraz może nie nagrywam tyle, co kiedyś. Z różnych powodów. No także troszkę no muszę sobie jakoś radzić. Zajmuję się drugim kanałem. Muszę zarabiać na drugi kanał lepiej zarabia po prostu. To jest, ja muszę teraz przeżyć jakoś przez pandemię, póki nie mam turystów do oprowadzania po Japonii. Więc zajmuję się drugim kanałem, streamuję non stop. Trochę też ten temat Korei Północnej już mnie też zmęczył. Prawda?
Poczekaj. Nagrywasz streamy przez 8 godzin, więc jakby ogólnie pracujesz bardzo dużo. Żeby
Przez 30 dni ostatnio zrobiłem 200 godzin streamów. 200 godzin. Plus jeszcze vlogi kręciłem i montowałem vlogi. Jeszcze zdjęcia na Instagramie.
YouTuberstwo to jest ciężka praca.
Tak, niektórzy myślą, że to ja się opierdzielam. No, więc widzisz, jest dużo osób, które w jakiś sposób to, co pokazywałem, zainteresowało i zmienili zdanie. Więc jest sens. Jest sens. Zachęcić do przeczytania fajnych książek, ciekawych książek. Nie pierdół, tylko faktycznie dobrych książek, które zmienią twoje zdanie o Korei Północnej. Na przykład książka, która zmieni twoje zdanie o Korei Północnej, to jest Tajemnice Korei Północnej. Tytuł trochę clickbaitowy, ale bardzo dobra książka, Tajemnice Korei Północnej. James Pearson, tak? Przeczytaj książkę.
James jaki?
James Pearson. Będziesz Pearson. W szoku. Bo książka opowiada o tym właśnie, o czym media nie opowiadają, czyli o tym, że w Korei Północnej powstała klasa średnia, tam się ludzie bogacili, dużo się zmieniło, PKB na plusie było przed pandemią, prawda? Ludzie się bogacili, to było widać na ulicy, tam przyjeżdżałem, które wiesz, raz do roku, dwa razy do roku i widziałem, że się Pjongjang zmienia, że na prowincji ludzie się lepiej ubierają nawet, że telefony mają, smartfony, oczywiście te koreańskie, to jest takie Xiaomi trochę, nie? Jak północno-koreańskie.
Ale wciąż smartfony.
No wiesz, no coś tam było, prawda? Coś się zmieniało, widać było, że ktoś tam, że biznesy się otwierają, że są restauracje, klubiki, bary i one nie były puste, tam ludzie przychodzili, pili wieczorami, nawet w takich droższych barach, gdzie turyści przychodzili i nawet mnie bolał czasem rachunek, a Koreańczycy płacili tyle samo. Tak, tych takich, które były takie, są takie zwykłe bary koreańskie, takie zwykłe lokalne, faktycznie tam robotnik przyjdzie i naprawdę za darmo to piwo dostaje, jest bardzo tanie, albo ma kupon nawet na to piwo z fabryki, no rozdają, nie? Tak jak u nas były kiedyś kartki, to są też takie już właśnie bary takie prywatne, bardziej takie exclusive, tam przedają tacy panowie w eleganckich garniturach, wiesz, zamawiają drineczki i oni później płacą w euro, płacą w dolarach.
Proszę bardzo.
Hajs. No. I to widać, że to już są tacy panowie, którzy grubo przy kasi, to niekoniecznie są jacyś politycy, nie, biznesmeni. Koreańscy biznesmeni, fajnie, którzy tam jakieś koneksje mają, ogarniają temat. Taki dziki kapitalizm trochę był, nie? Teraz to już trochę się zmieniło przez tą pandemię, na pewno to przycisnęli, na pewno jest ciężej, ale przed pandemią to niesamowicie się zmieniała Korea Północna. Ja byłem też w strefie ekonomicznej na północy, w Rason, to jest przy Rosji i Chinach. Tam jest, to jest państwo w państwie. Żeby wjechać do tego regionu Rason, trzeba mieć wizę dodatkową. No. Czyli to w ogóle nie jest traktowane jak Korea Północna. Okay. Wyjeżdżasz z Korei Północnej tam jadąc oficjalnie.
I byłeś tam.
Byłem tam. I to jest region, gdzie zagraniczne firmy mogły stawiać fabryki. I mogą. Można zainwestować. Ty i ja możemy, masz 15-20 milionów dolarów, możesz tam zainwestować, zbudować sobie fabrykę i robić co chcesz dosłownie. To tam jest taki region. I tam było widać, w ogóle, kurde, bogato było, nie? Ładnie to wszystko wyglądało. Inaczej.
No jak mają inwestorów, to nic dziwnego. No.
Ludzie lepiej zarabiali. Ja się pytałem, jakie tam są stawki. Tam było 40, robotnik 40 euro miesięcznie zarabia. Nie? No to dla siebie, dla nas to jest, kurde, jest zero, nie? Nic. Ale tam to gigantyczne pieniądze. Za 40 euro, stare, to przecież dwa miesiące, trzy miesiące zakupy zrobisz w sklepie. Tam są inne ceny. Tam są, wiesz, inne koszty życia, nie? No, w ogóle tam inaczej zarabiali w tym regionie, nie? No. I to jest szokujące. Jest taki region, gdzie jest tyle swobody gospodarczej, nie? A przyjeżdżasz przez tą granicę i już jesteś z powrotem w tej Korei Północnej, takiej zwykłej, nie? Dziurawe drogi i no, zwykła taka japońska, północno-koreańska zabita dechami prowincja, nie? Duże kontrasty widać. No, więc,
no, ale się zmienia
ciekawe, powoli. Ciekawy kraj właśnie, przez te wszystkie kontrasty, przez to, że ma się, jak to powiedzieć, ciągle coś się odkrywało, dlatego mnie to tak fascynował ten kraj. Powinien zacząć od początku naszej rozmowy właśnie. Że ciągle mnie coś tam fascynowało, bo ciągle coś odkrywałeś, jadąc tam, zwiedzając, jadąc na jakieś miejsce, coś nowego było, nie? Coś się zmieniało. I dużo widziałem i dużo się nauczyłem na temat Koreańczyków, Korei, tego kraju. No, gdyby nie pandemia, to bym jeździł. Słuchaj, w 2020 roku miałem zaplanowane 2-3 wyjazdy do Korei Północnej i wśród widzów dużo osób chciało ze mną jechać. Miałem 20-30 osób chętnych, żeby jechać. Duże wyjazdy. Miałem pomysły na fajne wyjazdy. Chcieliśmy nawet samolot wyczarterować sami w Korei Północnej, latać gdzie chcemy.
To za pieniądze się na lotniskach. No. A powiedz mi, jak ludzie na to reagowali, na Koreę Północną, bo jeśli zabierałeś tam ludzi, to jestem ciekawy, jakie były ich reakcje, jeśli przyjeżdżali właśnie z takimi założeniami.
Większość osób, które jechała ze mną, to były osoby, które miały otwarty umysł i chciały poznać tę Koreę Północną, tak szczerze. Którzy szczerze chciały zrozumieć ten kraj i poznać. One zazwyczaj widzieli jakieś moje filmy, bloga czytali, czytali jakieś książki. To były osoby bardzo ciekawe świata, które były w wielu miejscach. A miałem nawet osoby po 60, emerytów, którzy chcieli pojechać, żeby zobaczyć ten ostatni bastion komunizmu, ale też z ciekawości trochę, jakaś taka przygoda może, nie, życiowa. Miałem takie osoby. Raz się może zdarzyła jedna osoba, która która wierzyła w komunizm. Raz była chyba jedna osoba, która była taka, że...
Uważała, że to dobrze.
Tak, co tak. Że powiedzmy, no, była trochę nastawiona właśnie te prokomunistyczno. Myślę, że te osoby też to był ciekawy wyjazd, prawda? No, już każdy wyciąga co chce z tego wyjazdu. Ale miałem też osoby, że zdarzały się, że wymiękały w tym momencie. Że
to jednak znaczy?
Że te wyjazdy są stresujące z powodu, różnych powodów. Dla każdego jest co innego. Z tego powodu, że jesteś cały czas w grupie, że jesteś z tymi przewodnikami, że nie możesz sam chodzić. Dla wielu osób to jest dość takie trudne do przełknięcia, ograniczające. I to po kilku dniach dla niektórych mocno działa psychicznie. I niektórzy się troszkę załamują wręcz i zaczynają albo gadać głupoty, albo próbują robić głupoty. I tu się zdarzają to właśnie takie... No na przykład próbują się sami oddalić od grupy, co po prostu powoduje, że przewodnicy mają problemy, mają stres, bo no to im nie tak można. Naprawdę robisz przypał, a nie sobie. No, ciebie i tak tam odprowadzą do hotelu, co byś nie zrobił, wrócisz do hotelu. No chyba, że ktoś wyjdzie na miasto i popełni przestępstwo, na przykład napadnie na kogoś, nie wiem, zgwałciłby Koreankę, czy obsikał pomnik wodza, czy coś takiego, no to zostanie aresztowany. To ma przejebane. Ale to już z własnej winy. Jeśli ktoś coś takiego zrobi, no to tylko i wyłącznie z własnej winy, z własnej głupoty, nie? Oczywiście no, takich ekstremalnych sytuacji ja nie widziałem, ale no są te historie o tych, zdarzały się aresztowania turystów i zazwyczaj to nie z widzimisię Koreańczyków, tylko ktoś coś przeskrobał faktycznie. I oni go nie mogli po prostu puścić tak po prostu, no bo już ktoś przegiął pałę, nie? No. Uwierz mi, Koreańczycy... Im nie zależy, żeby tych turystów aresztować. Dla nich to nie jest żaden interes. To psuje biznes turystyczny. Im nie zależy na tym. Oni chcą, żeby przyjeżdżali turyści. Chcą zarabiać na turystach, bo to są pieniądze. Oni tego potrzebują. Im nie zależy, żeby ciebie zaaresztować, bo dzisiaj aresztujemy Przemka z Polski, bo tak. No nie, no to gdzieś. Oni chcą, żebyś przyjechał, zostawił hajs, wyjechał. A przy okazji, jeśli się będziesz dobrze bawił i coś i przynajmniej będziesz dobrze wspominał Koreę Północną i trochę zrozumiesz ich kraj, to dobrze. Ale oni lepiej, no. Nie mają w tym interesu przecież żadnego logicznego, żeby cię aresztować. Nie o to chodzi.
Zrobiliśmy 1,5 godziny już. Czy ty masz jeszcze czas?
No jeszcze nie chwilę pytam. Możemy. Jeszcze żyję.
Jeszcze żyjesz. Właśnie widzę, że cały czas mówisz, więc się nie przerywałem.
Tak, u mnie jest trochę późno, więc ja trochę mogę wyglądać na zmęczonego. No, ale tak, no, ja lubię opowiadać o Korei Północnej, co pewnie widać.
Widać,
bo chciałbym, żeby po prostu, żeby jak najwięcej osób spróbowało, przynajmniej zrozumieć, prawda? I się zainteresować tematem, bo myślę, że warto. Wyjść poza te nagłówki, wyjść poza to szambo, żeby spróbować troszeczkę zrozumieć ten kraj. Prawda? Nie trzeba ich kochać, nie trzeba lubić, ale przynajmniej zrozumieć, bo to też jest ważne, żeby rozumieć Koreę Północną w kontekście tutaj geopolitycznym, prawda, tej części Azji.
A jeszcze mi powiedz, jak to wygląda to, co mówią na temat świata Koreańczykom w ich propagandzie? Bo słyszałem, że opowiadają im, że reszta świata na zazdrości, coś jak właśnie w TVP piszą czasami, czy inne nam kraje zazdroszczą tego i tego. Czy to tak wygląda w Korei?
Wiesz, oczywiście ta propaganda jest mocno jednostronna, prawda? Ale Koreańczycy nie są głupi. Oni wiedzą, że za granicą w Chinach ludzie są bogaci, że są wieżowce, że inaczej się żyje. Oni o tym wiedzą, prawda? No ale co z tego? To tak samo jak Kubańczyk gdzieś za zatoką ma Amerykę. Inny świat. A co on ma zrobić? Może przepłynąć, może spróbować się tam dostać, zacząć nowe życie, ale jest w Kubie, na Kubie, jest w swoim kraju, nie? To co ma zrobić? Co mu z tego, że... Przecież on wie przecież, że w innych krajach się inaczej żyje, że ludzie są bogaci, no ale co ma z tym zrobić? No to jest jego kraj, tu żyje, może będzie się może będzie próbował uciec, może będzie się jakoś spróbował wyprowadzić, nie wiem. No tak samo w Korei Północnej, co z tego, że oni wiedzą, że w innych krajach się lepiej żyje, no? A u nas jest jak jest, no. No musimy jakoś żyć. No niektórzy oczywiście, no, jest im ciężko i decydują się na ucieczkę z Korei. To jest bardzo ryzykowne i to jest dla każdego traumatyczna na pewno decyzja, bo już tam nie wrócą do domu. Rodzinę nie zobaczą, nie skontaktują się. To jest traumatyczne przeżycie na pewno dla każdego. Nie? Więc oni nie są głupi, prawda? I pewnie część tej propagandy biorą z takim, no, meh, nie wszystko wierzą, prawda? Więc no czasem faktycznie wydarzenia za granicą są przedstawiane w sposób taki w Korei Północnej negatywny, żeby umocnić ten patriotyzm lokalny. No patrzcie, za granicą szaleje COVID, a u nas jesteście bezpieczni, bo partia was chroni. Prawda? W ten sposób. Mhm. No i tak wiele rzeczy można wyspinować, prawda? Przekręcić.
W ten sposób.
W ten sposób.
Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy mega fajną robotę dzisiaj. Jestem bardzo zadowolony, bo przede wszystkim mi zmieniłeś podejście do tego. Tak jak się spodziewałem już rozmawiając tam przed podcastem, że opowiesz trochę rzeczy właśnie jakby z drugiej perspektywy i że to, co media pokazują, to nie do końca musi być prawda. Może jeszcze powiedz, gdzie ludzie cię mogą znaleźć i o twoim e-booku, bo wypuściliście niedawno z tego sobie e-booka i...
Zapraszam oczywiście na kanał Pozdro z KRLD. Jest kilkaset vlogów. 5-6, nie wiem ile sezonów już. Kilka sezonów vloga po polsku z wycieczek po Korei Północnej. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, taka przygoda, no, to zapraszam. Jest dość ciekawy, wydaje mi się. I także na kanał Aiko Emil o Japonii, jeśli kogoś bardziej temat Japonii interesuje. Napisaliśmy też przewodnik, e-book o Japonii, gdzie opowiadam o najfajniejszych miejscach i wszystkie rady są odnośnie wyjazdów do Japonii. Jak już tylko Japonia się otworzy, to mam nadzieję, że wam się ta książka przyda w przygotowaniu waszego wymarzonego wyjazdu do tego kraju.
Do Japonii też organizujecie wyjazdy?
Też ja jestem przewodnikiem w Japonii, tak. No ja do Korei no już pewnie nie pojadę, jak już mówię. No nie wiadomo, kiedy otworzą i no, trochę już chyba starczy. No, ale Japonia, tak, oprowadzam po Japonii i zapraszam. Czekamy na was.
Jasne, zapraszamy wszystkich na wycieczki z Emilem i Aiko. Dobra, jeszcze Instagram jest, powiem jeszcze tylko ludziom. Aiko, Emil i
tak,
Aiko.
Na Instagramie Aiko i Emil.
Aiko i Emil, Aiko dokładnie. Emil. Bez spacji żadnych.
Bez spacji.
Dobra, to dziękuję. Kończymy. Dzięki wielkie za wzięcie udziału.
Dzięki za opowiedzenie. No i do zobaczenia kiedyś. Trzymajcie się. Cześć.
Na razie.